Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Zapraszamy serdecznie na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który chcemy Państwu zaproponować, rezydentura, czyli o sytuacji młodych lekarzy w Polsce. I tak też jest, że mamy właśnie młodych lekarzy, nie od razu po Akademii Medycznej, ale już na stażach. Witam Was bardzo serdecznie, szczęść Boże. I tak może po kolei od Pani rozpoczniemy. Pani Jadwiga Kłapa-Zarecka, szczęść Boże, witamy w studiu Radia Maryja. Pani jest rezydentem medycyny rodzinnej, czyli lekarz taki, który jakąś specjalizację już robi?
Tak, czyli lekarz na pierwszym roku specjalizacji. Jeszcze kilka tych lat przede mną pozostało. I mam powiedzieć, czym się zajmuję, o to chodzi?
No można by. Będziemy, słysząc Pani głos, wiedzieli, jak to jest, na jakiej Akademii Medycznej Pani może była.
A ja kończyłam Śląski Uniwersytet Medyczny, więc wywiało mnie dopiero na staż tutaj, znaczy nie tutaj, tylko chciałam powiedzieć do Warszawy. I aktualnie po stażu, tak, zdałam egzamin. Więc w sumie po 6 latach studiów miałam 13-miesięczny staż, zdałam egzamin, uzyskałam pełne prawo wykonywania zawodu i zdecydowałam się na medycynę rodzinną, którą to odbywam aktualnie, można powiedzieć, w takiej dużej przechodni, która uzyskała akredytację, może kształcić młodych lekarzy. To jest duża spółka, nazywa się
Centrum Medyczno-Diagnostyczne. Może być szpital, ale może być też przychodnia taka.
Właściwie to medycyna rodzinna, w związku z tym, że docelowo jako lekarze rodzinni pracujemy w rejonie, w przychodniach zdrowia. Nasze szkolenie dzieli się na takie dwa etapy. Pierwsza część, 2 lata, to jest praca w szpitalach. Druga część, 2 lata, to jest praca w przychodniach. I oprócz tego jest jeszcze cały szereg takich miesięcznych stażów jeszcze kierunkowych, które później dobieramy sobie w zależności od dziedzin, w których chcielibyśmy się dokształcić. No i szereg kursów takich jeszcze specjalizacyjnych, które musimy również odbyć w różnych miejscach Polski. Ja jestem aktualnie na etapie pracy w przychodni. I pracuję w 2 miejscach. 2 dni na wsi, 60 kilometrów pod Warszawą, o nazwie Strachówka. I 3 dni w Józefowie pod Warszawą. I no i pracuję, przyjmuję pacjentów i zasuwam od rana do wieczora.
Dziękuję bardzo. Drugim jest pan Jarosław Biliński.
Tak? Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szczęść Boże panu. Rezydent hematologii.
Tak jest.
Pan gdzie kończył akademię?
Ja kończyłem akademię, Collegium Medicum w Bydgoszczy, a pracuję w Warszawie w Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuję w klinice hematologii, onkologii, chorób wewnętrznych. Robię specjalizację z hematologii. To trudne słowo. Hematolog zajmuje się chorobami układu krwiotwórczego i chłonnego, czyli zajmuje się de facto leczeniem od niedokrwistości, czyli anemii, po białaczki, nowotwory układu chłonnego, chłoniaki. Czyli głównie to skupiamy się na nowotworach, bo to jest w szpitalu jest to najczęstszy problem. Pozostałe te łagodniejsze rzeczy leczymy w poradni czy w oddziale dziennym, natomiast nowotwory oczywiście głównie w szpitalu i tym się zajmuję. Obecnie akurat kwalifikuję dawców do przeszczepienia szpiku, ponieważ jesteśmy także ośrodkiem największym w Polsce, który pobiera szpik na bloku operacyjnym, z talerzy kości biodrowych. Ten szpik później wędruje do potrzebujących osób, które zachorowały na jedną z chorób hematologicznych, na białaczkę, chłoniaka i wymagają przeszczepienia szpiku po ciężkiej chemioterapii.
To może przekazać bardzo dziękuję. Też reklamę i zachęć ludzi do oddawania szpiku, żeby byli
bardzo dobry
dawcami.
Pomysł, dziękuję. Jak najbardziej zachęcam.
Nie wiem, czy to reklama, czy dobre serce, bo to trzeba jednak mieć poruszenie serca.
Reklama ważnego ruchu społecznego.
Muszę powiedzieć, że Polska jest bardzo prężnym ośrodkiem i bardzo wiele osób jest potencjalnym dawcą szpiku, którzy się zarejestrowali. Oczywiście zachęcam, aby każdy zarejestrował się w bazie dawców szpiku. Jest to bardzo proste, robi się wymaz z policzka najczęściej, przesyła się to do bazy, tam typuje się jaki genom, układ genetyczny, żeby mówiąc prosto, ma dana osoba i czy ma bliźniaka genetycznego gdzieś na świecie, któremu może przydać się jego szpik.
Czyli tak, krótko mówiąc, nie boli, a może uratować życie.
Tak, ten kolejny głos to pana Krzysztofa Ostaszewskiego, też dobry kolejny wieczór. Lekarz, dobry wieczór, rezydent onkologii klinicznej, czyli też tak można powiedzieć coś bardzo blisko. Po chemii.
Tak, my ze sobą, znaczy nie konkretnie ze sobą, ale lekarz-onkolog współpracuje dosyć często z specjalistą hematologiem.
A pan gdzie się kształcił?
Ja jestem urodziłem się w Warszawie i studiowałem w Warszawie, tak, na jeszcze zaczynałem, to była Akademia Medyczna, w trakcie studiów przekształciła się w Warszawski Uniwersytet Medyczny i pracuję teraz w Warszawie w Wojskowym Instytucie Medycznym na Szoserów w Klinice Onkologii, którą bardzo sobie chwalę, bo to jest znakomite miejsce do odbywania specjalizacji. I na co dzień zajmuję się, lekarz onkolog kliniczny to jest, jak to się mówi popularnie, ten lekarz od chemii, tak? Czyli głównie, bo to jest jednak nasza główna działalność. Czyli
taka próba wychodzenia z raka to chemia.
Tak, tak. Nie każdego raka i nie zawsze wychodzenia niestety, ale...
Chemia chyba odejdzie na drugi plan, powstaje immunoterapia, która jest takim światełkiem w tunelu, terapią spersonalizowaną, czyli będziemy prawdopodobnie, znając to, co jest na powierzchni komórek nowotworowych, celować dokładnie w te komórki i tego nam życzę.
No nie tylko, możemy długo o tym rozmawiać merytorycznie, ale nie tylko immunoterapia, tak, leki ukierunkowane molekularnie, to też jest przyszłość. Więc ja mówię chemia, bo to jest takie określenie...
Czyli badania cały czas trwają,
no, tak? Tak,
coraz prężniej.
Ja mogę powiedzieć, że już zacząłem 2 lata temu, tak? Jestem obecnie na 3. roku specjalizacji i już praktycznie ta wiedza zdążyła się, no nie powiem zdeaktualizować, ale ledwo można nadążyć, tak, z aktualnymi wytycznymi i nowymi lekami.
Jakby gdyby się lekarz nie kształcił, to...
Absolutnie nie, to trzeba nas po prostu w trybie ciągłym aktualizować.
I to poważna sprawa, to nie takie czytanie gazety codziennej.
No mówimy o lekach, które kogoś leczą, tak, które ratują życie lub przynajmniej przedłużają, więc...
Dziękuję. I czwarty pan doktor, lekarz, pan Damian Patecki. Witam pana, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan jest rezydentem anestezjologii.
No tak.
Od usypiania, tak?
Tak. Ja kończyłem łódzką uczelnię. Pracuję aktualnie w dużym łódzkim szpitalu. I anestezjolog to jest taki lekarz, który pozostaje w cieniu. Jeśli dobrze wykona swoją pracę, to nikt o nim nie pamięta, ale jest to bardzo proszona praca, ponieważ zadaniem anestezjologa jest bezpieczne przeprowadzenie pacjenta przez cały zabieg operacyjny. Dobranie takich leków, żeby operacja była dla niego jak najbardziej bezpieczna.
I później... Przed, po i w trakcie.
Oczywiście. Praca anestezjologa często porównuje się do pracy pilota samolotu, ponieważ najtrudniejszymi etapami jest, podobnie jak przy starcie samolotu, to moment, w którym pacjent zasypia i później analogicznie moment, w którym pacjent się budzi. A jeśli zabieg nie jest bardzo skomplikowany, to co się dzieje po środku jest w miarę bezpieczne. Dużo mniej stresujące niż początek i koniec. I tutaj, korzystając z okazji, tak jak kolega zapraszał do oddawania szpiku, to bardzo chciałbym wszystkich zaprosić do oddawania krwi, ponieważ jako anestezjolog bardzo często zdarza się, że tą krew przetaczam i wiem, jak bardzo jest potrzebnym lekiem i że ona ratuje ludzkie życia. I że niestety zdarza się, że pewne operacje nie mogą się odbywać, ponieważ brakuje zabezpieczonej krwi. I dlatego chciałbym zaapelować do wszystkich
jutro
ludzi.
Jutro zapraszamy na pobranie szpiku.
Jako hematolog muszę dodać.
L4 gwarantowane na ten jeden dzień.
I badania profilaktyczne. No,
dokładnie.
Cytologię i tak dalej.
Szanowni Państwo, no temat rezydentura, bo to Państwo zaproponowali, akurat jesteście lekarzami, rezydentami. Sytuacja młodych lekarzy w Polsce, można powiedzieć, nie każdy jest rezydentem. Mieliśmy okazję w telewizji TVAM o tym rozmawiać. Było też kilka głosów. Porozumienie rezydentów, tak, jest coś takiego, jest częścią Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. No i coś się dzieje, jeżeli chodzi o lekarzy, dlatego też no, w jaki sposób o tym mówicie. Na antenie Radia Maria jesteśmy teraz. Chciałbym, żebyście, no nawet tym, którzy patrzą z boku, bo nieraz się widzi, że lekarz odchodzi od łóżka, że strajkuje, że nawet na ulicy, że tego porozumienia może trochę brakuje, że każdy gdzieś tam się o coś upomina i może najłatwiej byłoby na ulicy. No ale wydaje się, że miejsce lekarza jest przy chorym. I teraz co takiego rzeczywiście się dzieje, że dochodzi do takiego porozumienia? Czy to jest sprawa z wczoraj, sprzed roku. Jak to się w ogóle stało, żebyście nam spróbowali w tym pomóc? Kwestia i rezydentury, tak, na czym może ona polega, jakie to są możliwości, żebyśmy tak bardziej rozumieli lekarza, bo jak przychodzimy do niego, to mówimy pomóż, tu mnie boli albo ratuj. I to jest zrozumiałe od strony pacjenta. Zresztą wy też często, raczej często, możecie być pacjentami, więc tym bardziej to rozumiecie. Pan Krzysztof. Nie, przepraszam, pan Damian. Pan Damian, tak od Damiana rozpoczniemy.
Dobrze, ja pokrótce powiem, czym jest lekarz rezydent. To jest tak, że młody człowiek zaczyna studia medyczne, które trwają 6 lat. To są trudne studia, trzeba się bardzo, bardzo dużo uczyć. Następnie po 6 latach studiów medycznych mamy rok stażu, który trwa 13 miesięcy i w czasie tego stażu lekarz normalnie pracuje w wymiarze około 200 godzin w miesiącu, ponieważ ma normalny etat plus do tego obowiązkowe dyżury i w czasie stażu musi zdać lekarski egzamin końcowy i zdanie tego egzaminu daje mu po pierwsze pełne prawo wykonywania zawodu, które pozwala mu na podejmowanie pracy wszędzie. Może pracować normalnie jako lekarz, z tym, że zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej nie powinien się podejmować rzeczy, które go przerastają. Powinien wykonywać rzeczy, które potrafi robić. Pozyskiwanie specjalizacji w przypadku lekarzy nie jest obowiązkiem, lecz wynika bezpośrednio z tego, że każdy lekarz chce być jak najlepszy. W kodeksie etyki lekarskiej zapisany jest obowiązek doskonalenia zawodowego i pozyskiwanie specjalizacji się w ten etos wpisuje. Teraz rezydentura jest po prostu etatem szpitalnym, który jest opłacany przez ministerstwo, mówiąc najprościej. Celem wydawania tych publicznych pieniędzy jest to, żeby wykształcić jak najwięcej specjalistów i wykształcić ich jak najlepszych. Ponieważ ze względu na brak pieniędzy, szpitale nie mogą prowadzić polityki kadrowej, która jest przewidziana na przykład na 10-20 lat, zaś Ministerstwo Zdrowia powinno, ponieważ musi planować, jak zmieni się populacja ludzi w ciągu najbliższych 20-30 lat i w związku z tym wykształcić odpowiednią ilość specjalistów. Niestety, pomimo że sama idea rezydentury jest bardzo piękną ideą, to młodzi lekarze na drodze do nabywania swoich kwalifikacji zawodowych napotykają bardzo wiele trudności. One są związane z bardzo wieloma rzeczami, o których powie mój kolega Jarek Biliński.
Właśnie kończąc studia medyczne, kończąc staż lekarski, lekarz napotyka mur i ścianę w postaci po pierwsze problemów z dostaniem się na specjalizację lekarską, co mamy nadzieję, że niedługo się zmieni. Natomiast do tej pory wygląda to tak, iż lekarz, który wymarzył sobie daną specjalizację, aplikuje o nią, to znaczy składa dokumenty po zdaniu egzaminu lekarskiego z odpowiednią punktacją i może je złożyć tylko w jednym województwie do jednego szpitala. Tutaj pojawia się pierwszy problem, ponieważ nawet jeżeli ktoś zda bardzo dobrze ten egzamin, ma 90 kilka procent, a ktoś ma o 1% więcej, a jest tylko jedno miejsce rezydenckie, to ten lekarz z tymi 95, powiedzmy, procentami nie dostanie się, a w innym województwie może wystarczyłoby 80%. Jesteśmy już po rozmowach z panem ministrem Konstantym Radziwiłłem, który wyraził jasną aprobatę do tego, aby sprowadzić ten nabór na specjalizacje lekarskie do ogólnego systemu, ogólnopolskiego. Czyli po prostu lekarze będą wybierali miejsce preferowane i na podstawie punktacji od góry do dołu będą się dostawali, będą przydzielani.
I też pytanie o tą taką równowagę, to, bo pani Jadwiga też wspominała, że nieraz jest tak, no chętnych byłoby 10, a są tylko dwie możliwości, tak, takiej aplikacji. Tak.
Czy
jedna nawet, prawda? I to też jest za mało. I teraz jak to zrobić, bo trzeba by się wspólnie chyba namyśleć, bo w ogóle tych rezydentów to też jest określona ilość. Na przykład 500 młodych wychodzi lekarzy po akademiach medycznych.
A 6000 rocznie.
6000 rocznie, tak? A ile jest takich możliwości, takiej rezydentury?
Przez ostatnie lata, czyli tam rok, powiedzmy od 2012 do 2015 było w sesji jesiennej, bo są dwa nabory, tak?
Wiosenna i jesienna.
Jesienna, tak. Mniej więcej październik i sesja wiosenna mniej więcej luty, marzec. Czyli tuż, to jest tuż po egzaminie, tak? Który też się odbywa dwa razy do roku. To z reguły ta jesienna jest zawsze większy nabór, koło 3000, 3000 kilkaset, tak? 100-200. I w sesji wiosennej kilkaset dosłownie, 200-300 i tak było przez wiele, wiele lat. Sytuacja się zmieniła dosłownie w ostatnim roku, gdzie raz jeden od wielu, wielu lat liczba tych rezydentur chociaż trochę zbliżyła się do liczby realnej, do realnej liczby absolwentów kończących kierunki medyczne. A tutaj musimy pamiętać, że wiele z tych ludzi, którzy nie dostało się, było jednym z tych 3000 osób, które były w tym niedomiarze, tak? Nie mogło na przykład znaleźć pracy na zasadzie szkolenia specjalizacyjnego w formie na przykład etatu, bo były na przykład stawki były proponowane, proponowane stawki wynosiły 0 zł.
Czyli tak, mamy rozumieć, bo o tym mówiliśmy, że wam wtedy, tym rezydentom zapewnia pieniądze państwo, czyli minister NFZ, tak? Czy
Fundusz Pracy i budżet państwa.
Tak? A taki, który nie zostaje takim rezydentem, no on musi, no jest przyjęty...
Musi ubiegać się o miejsce normalnie, aplikować do konkretnego szpitala o etat.
Tak, czyli jeszcze raz małe podsumowanie dla wszystkich słuchaczy, którzy nie słyszeli nas w poprzedniej audycji w telewizji. Żeby stać się lekarzem specjalistą, 6 lat studiów medycznych, 1 rok stażu, tam 13 miesięcy i potem specjalizację można odbywać albo w ramach rezydentury, która jest finansowana z budżetu państwa, albo w tak zwanym trybie pozarezydenckim, czyli też się odbywa specjalizację na podstawie albo umowy o pracę, umowy kontraktowej lub podobnych. Tylko tutaj największy problem jest to, że większość ludzi, czy może spora część ludzi, która nie dostaje się na rezydentury, bardzo często jest zmuszona pracować za darmo albo za naprawdę no, symboliczną opłatą, typu kilkaset złotych miesięcznie, tak, za normalną pracę w normalnym wymiarze godzin, 8 godzin dziennie.
Ale jeżeli robicie specjalizację, to znaczy, że dalej musicie się kształcić i to też w jaki sposób was kosztuje. I
tak,
lekarza
tak.
Rezydenta i tego, który na przykład no, na jakąś tam umowę, czy może nawet za darmo gdzieś pracuje, bo chce być lekarzem, chce wykonywać swój zawód.
Tak, i to są bardzo konkretne pieniądze, czyli w momencie, w którym oprócz tego, że wykonujemy normalną pracę w szpitalu, tak jako lekarz prowadzimy pacjentów, jesteśmy, ponosimy za nich odpowiedzialność pełną i to oprócz tego, tak jak pan, tak jak ojciec powiedział, musimy się kształcić, jeździmy na kursy. Część z tych kursów jest obowiązkowa i wynika po prostu z programu specjalizacji, akurat te są darmowe. Natomiast nie jest już darmowe na przykład wiktopierunek, czyli jeżeli kurs odbywa się w innym mieście, no to jakoś do tego miasta trzeba dojechać.
Kolega jest w szczęśliwej sytuacji, bo jest w Warszawie i ma wszystkie kursy
większość
na miejscu.
Kursów jest.
Niestety.
No ja mówię trochę nie tylko o moim imieniu.
Większość lekarzy z innych miast ma tego pecha, że w ich miastach nie odbywają się te szkolenia i zmuszeni są...
Albo mają to szczęście, że mogę jeździć do Warszawy.
Tak, Warszawa jest pięknym miastem, o ile ma się pieniądze.
No.
Jak
no.
Nie ma się pieniędzy, to Warszawa jest smutnym miastem. Przepraszam, kontynuuj.
A oprócz tego jest wiele innych szkoleń dodatkowych, kursów do wszelkiej maści, które nie są obowiązkowe, ale które no, większość z nas i tak decyduje się je podjąć, które czynią nas po prostu lepszymi specjalistami, tak, lepszymi lekarzami, bardziej wykształconymi. I to są już za tymi kursami idą już bardzo poważne pieniądze. Tutaj był niedawno podawany przykład kurs Damian, co robiłeś?
To był dwudniowy kurs, który pozwala mi przećwiczyć i utrwalić bardzo ważną umiejętność, czyli kurs zaawansowanej pomocy. Co zrobić, kiedy dojdzie do zatrzymania krążenia?
ALS, tak?
ALS, kiedy... ALS. Jak takiej osobie pomóc i to jest bardzo dobrze przećwiczyć na fantomach, przećwiczyć na słuchu, przećwiczyć teoretycznie, tak żeby w przypadku, w którym będzie mi się to będę musiał skorzystać z tych umiejętności przy pacjencie, to mam tu już wszystko świetnie poukładane, znam schematy, znam procedury, robiłem to bardzo duże razy i wszystko jest o wiele prostsze i o wiele bezpieczniejsze.
I to 1500 zł, tak, za 2 dni kursu. Inny przykład, kurs USG, tak, żeby być dobrze wykwalifikowanym specjalistą z ultrasonografii, żeby, to jest podstawa w tej chwili diagnostyki, tak, obrazowej. Praktycznie w każdym szpitalu, nawet najmniejszym, ten aparat USG jest, już nie mówiąc w ogóle o kwestii ginekologicznej, tak, prowadzenia ciąży i tak dalej. To jeden kurs kilkudniowy kosztuje bodajże około 2000 zł, a żeby przejść takie pełne szkolenie, trzeba odbyć co najmniej kilka tych kursów. Ja się nawet do końca nie orientuję, ile dokładnie, ale to jest koszt no, kilku tysięcy, czasem nawet kilkunastu tysięcy złotych za pełne szkolenie. A mówimy to tylko o jednym z rodzajów kursów. Takich możliwych kursów jest wiele, więc to są jakby dodatkowe koszty, które każdy z nas musi ponosić i chce ponosić, tak? Bo my chcemy się kształcić i jakby to jest oczywiste, no tylko problem, jaki poruszyliśmy wcześniej, jest taki, że nie bardzo mamy za co. Tak?
No właśnie, pan Jarosław też wspominał o tych mitach, jakie są mity, czy jakie mity mogą być roztaczane wokół was i też na przykład ktoś, kto jest takim lekarzem rezydentem, czy ktoś jest na specjalizacji, że on się tylko uczy, a nie pracuje, więc skąd teraz te pieniądze, żeby się przygotowywać, żeby ta specjalizacja rzeczywiście miała miejsce i tym samym przygotowanie do zawodu, który pełnicie w sposób macie pełnić w sposób odpowiedzialny.
Rzeczywiście jedną z funkcji porozumienia rezydentów jest, jednym z celów jest ocieplenie wizerunku lekarza w społeczeństwie i dementowanie niektórych mitów, które krążą wśród pacjentów w społeczeństwie, które często były nakręcane medialnie, to znaczy brakowało dialogu między lekarzami a naszymi decydentami, władzą, ministrem, rządem i tak było w ostatnich latach. I przez te rozmowy, można powiedzieć, medialne, często nawet kłótnie, narastał problem opinii, jaka ciągnie się za lekarzami. Jedno z badań Izby Lekarskiej pokazuje, że właśnie taka komunikacja, jaka była prowadzona w ostatnich latach, spowodowała, że na pytanie, czy uważasz, że zawód lekarza jest zawodem rzeczywiście tego zaufania społecznego, czy lekarze to grupa wysokiego zaufania, no bardzo mała liczba osób odpowiedziała, że tak. Natomiast kolejnym ciekawym punktem jest to, że na pytanie, czy twój lekarz, konkretnie twój, ten, który cię leczy, jest człowiekiem wysokiej klasy, wysokiego zaufania, jest dla ciebie dobry, tam ponad 90% osób odpowiedziało, że tak. Także widać, że mit pierwszy należałoby obalić być może tym, że spotykamy się tutaj dzisiaj i próbujemy opowiedzieć, jak to rzeczywiście wygląda z tej drugiej strony, zza biurka, że tak powiem. Kolejnym mitem, który ojciec już przytoczył, jest to, że właśnie lekarze rezydenci, czyli ci w trakcie specjalizacji, jedynie się uczą, a nie pracują. Co jest zupełną nieprawdą, gdyż właściwie rezydentura polega na tym, że my pracujemy na pełen etat, właściwie jesteśmy często rodzinami z naszymi pacjentami, zostajemy długo po godzinach, wykonujemy wszystkie procedury, które wykonuje lekarz, no jesteśmy pełnoprawnymi lekarzami, a przy okazji zdobywamy te umiejętności i zaliczamy jak gdyby kolejne etapy. Wykonamy ileś procedur, ileś podamy chemioterapii w moim przypadku, no to mogę zaliczyć, że to spełniam i umiem i mogę przystępować na koniec do egzaminu. Także rezydenci de facto pracują chyba najwięcej. Możecie Państwo ich spotkać jako pacjenci w izbach przyjęć, w podstawowej opiece zdrowotnej, na dyżurach, jeżeli leżycie w szpitalu, jeżdżą w karetkach, są wszędzie, w nocnych pomocach lekarskich. Także to jest pierwsza rzecz. Drugi z mitów to mit, że lekarze zarabiają olbrzymie pieniądze. W przypadku lekarzy rezydentów jest zupełnie odwrotnie. Pensja lekarza rezydenta, mówiąc już szczerze i wprost, dzisiaj wynosi od 2100 zł do 2450 zł netto.
A kolega tu wyjechał na szkolenie 1500 za dwa dni.
Czyli to jest praktycznie cała pensja poszła na to jedno szkolenie.
Pozwólmy sobie może to przeliczyć. To wychodzi mniej więcej 13 zł netto za godzinę pracy.
Od 13 do 15 zł za godzinę pracy. Nie lepiej mają lekarze specjaliści, którzy z ostatniej danych statystycznych GUS-u wynika, że lekarz specjalista zarabia około 26 zł na godzinę. Także to nie są zawrotne pensje. Skąd się biorą te samochody, te garaże, te domy, o których się mówi? Ano stąd, że bijemy rekordy przepracowanych godzin. Nierzadko spotyka się lekarzy pracujących 400 godzin w miesiącu. Może Państwo pamiętacie przykład z tamtego roku, gdzie lekarz pracował 106 godzinę. Nie było innego lekarza, tak, cały czas, czyli piąty dzień właściwie. Miał bóle w klatce piersiowej, sam sobie zdiagnozował zawał, rozpoznał i sam się przyjął na kardiologię, ponieważ nie było innego lekarza, który mógł go zastąpić. I stąd się biorą po prostu wyższe pensje, właściwie wyższe. Lekarze, rezydenci, którzy pracują na umowie w formie wolontariatu, czyli zarabiają 0 zł, no muszą de facto pracować drugi, trzeci etat, żeby zarobić na życie, no bo nie mają innego źródła.
I szkolenia.
Także to jest główny problem zdiagnozowany przez porozumienie rezydentów wśród młodych lekarzy. To jest główna przyczyna emigracji i główna chęć do emigracji, ponieważ 40% lekarzy młodych mówi, że aktywnie rozważa wyjazd z kraju, jeżeli nic się nie zmieni. Natomiast na pytanie, idąc za realiami, czyli możemy dążyć do średniej europejskiej, możemy mieć wymagania, żeby płacono nam tak jak w Niemczech, czyli 6000 euro na rezydenturze. Wiemy, że żyjemy w realiach, jakich żyjemy, że jesteśmy krajem, który jest na dorobku, że tak powiem. Dlatego całkowicie zgadzamy się z postulatami, które przez 10 lat i pan minister zdrowia postulował jako prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i wszelkie organizacje lekarskie, czyli dwie średnie krajowe do
lekarzy. Mówimy obecny minister
Radziwiłł. Tak, obecny minister zdrowia, pan Konstanty Radziwiłł.
Tak, sam sygnował się pod tą petycją, żeby zwiększyć uposażenie, minimalne uposażenie lekarskie do przynajmniej dwóch średnich,
a dla lekarza specjalisty 3 średnich, co wydaje się w relacji do odpowiedzialności, którą podejmujemy każdego dnia, że walczymy o ludzkie życie i zdrowie, ale de facto walczymy także o swoje życie i zdrowie, bo kolejne statystyki czarne, nieubłagane mówią, że lekarze żyją 10 lat krócej niż przeciętny obywatel Polski. Pracuje, jest przemęczony, większe ryzyko depresji, uzależnień. To wszystko bierze się z tego obciążenia i przepracowania. Także naszym postulatem i odpowiedziało na nasze pytanie, czy dwie średnie krajowe wystarczy, abyś pozostał w Polsce, 97% młodych lekarzy odpowiedziało tak, zostanę w Polsce. I to jest główny postulat. Poza wszystkimi innymi, które wydaje się, że z panem ministrem uda się wprowadzić, są to w miarę bezkosztowe sprawy dotyczące samego szkolenia specjalizacyjnego. Pan minister zebrał świetny zespół. Mamy nadzieję, że będziemy szli wreszcie równolegle i podejmiemy inicjatywy wspólne, nie będziemy się przekrzykiwać i razem dojdziemy do tego, co dla nas ważne. Natomiast nie ukrywamy i smutne jest to, że musimy mówić to publicznie, no ale kwestia wynagrodzenia jest kluczowa, ponieważ lekarz musi wypocząć. Lekarz zabiera problemy ze szpitala do domu, a jeżeli idzie do następnej pracy i do następnej, no to właściwie nie odpoczywa bez tych problemów.
Tutaj może też podkreślmy fakt, że w ten sposób, jak sam zauważyłeś, Jarek, wypoczęty, tak? Wypoczęty znaczy po prostu działający sprawniej, popełniający mniej błędów i to się przekłada w dosyć prosty sposób na...
Nawet w ogóle nie boi się popełniać błędów. A jak to jest? Bo czy wy też mamy rozumieć, musicie tak stosować, że te jedne godziny, które macie wyznaczone, ten jeden etat nie wystarcza, bo z tego chyba tak jest, bo jeżeli 2400 dostaniecie i macie te pieniądze zagwarantowane przez fundusz, to jakoś na plus, bo tak chyba to jest, bo niektórzy nie mają nawet takiej możliwości, no to jeżeli pojechać na takie szkolenie, to na drugie by już nie wystarczyło tutaj panu Damianowi. Czy wy jako młodzi, bo młody może więcej zniesie, im starsi jesteśmy, tym może mniejsze możliwości, ale jak ja sobie trochę to trudno, jak sobie wyobrazić te 106 godzin przepracowanych, czy w ogóle, tak przysłowiowo się mówi, 10 godzin pracujesz, 5 minut odpoczywasz i znowu 10 godzin pracujesz.
To znaczy, to jest tak, że niestety musimy, nie mam wyboru. W moim przypadku, ja na przykład trochę boję się robić taką rzecz, że jak w tygodniu pracuję, to nie chcę brać w tygodniu dodatkowej pracy i pracować 32 godziny bez przerwy, bo uważam, że byłoby to niebezpieczne dla moich pacjentów. I niebezpieczne też dla mnie i dlatego to często sprowadza się do tego, że nie mam wolnych weekendów, po prostu pracuję od poniedziałku do piątku, a następnie w sobotę i niedzielę pracuję, później znowu w sobotę i niedzielę pracuję. Ma to swoje plusy. Tak jak większość społeczeństwa nienawidzi poniedziałków, to dla mnie poniedziałek jest całkowicie obojętnym dniem, niczym się nie różni od niedzieli, czy też piątku, czy czwartku, ponieważ każdego dnia jest się w pracy. Wiadomo, że to życie jest trochę smutne. Czasami tak człowiek się zastanawia nad tym, że czas przecieka mu przez palce, młodość, że na przykład jest ładna pogoda, chciałby pójść z przyjaciółmi coś porobić, ale po prostu musi pracować. I dlatego postanowiliśmy jakoś działać. Walczyć z tymi powszechnymi mitami i wyobrażeniami, bo wydaje mi się, że nasze społeczeństwo ma prawo i zasługuje na wypoczętego lekarza, na uśmiechniętego, na empatycznego. To, że jeśli doktor czasami nie jest taki, jaki powinien być dla pacjenta, to może nie wynika z jego złej woli, tylko z tego, że jest tak zmęczony, że ledwo widzi na oczy i że należy dać mu prawo do odpoczynku, ponieważ jesteśmy zgodni co do tego, że na przykład kontrolerzy lotów mogą pracować tylko 8 godzin bez przerwy, ponieważ wykonują niezwykle odpowiedzialną pracę. I że gdybyśmy kazali im pracować dłużej, to mogliby spowodować jakiś wypadek, zrobić komuś krzywdę. Podobnie jesteśmy zgodni co do tego, że kierowcy nie mogą jeździć bez przerwy, bo mogliby być bezpieczni, a tymczasem w ogóle nie widzimy w lekarzu człowieka. Nie bierzemy pod uwagę, że lekarz może być zmęczony, że może się źle czuć, ponieważ jest przepracowany i w związku z tym, co kolega mówił, że lekarze żyją o 10 lat krócej i lekarzy jest mało, to ja bym bardzo prosił rząd, żeby spróbował zmienić to podejście do lekarzy, żeby zaczął nas traktować jako pewne dobro, jako pewien kapitał, ponieważ my dlatego nie chcemy emigrować, ponieważ posiadamy pewien zakres umiejętności, które są cenne. One są cenne zarówno w Europie, jak i na całym świecie, ponieważ w całej Europie trwa obecnie drenaż kadr medycznych. To nie jest tak, że na przykład to tworzy pewien ciąg. Na przykład część Polaków jeździ do Niemiec, a Niemcy wyjeżdżają pracować do Szwecji. A z kolei
Szwajcarii.
Tylko mało kto przyjeżdża do Polski pracować.
Tak.
Poziom lekarzy. Pani Jadwiga, a pani co musi robić? Czy pani właśnie tylko jest w jednej, drugiej przychodni?
Ja przede wszystkim zacznę może od tego, że nasza czwórka reprezentuje całość, tak? Więc jak mówimy o pewnych problemach, nie mówimy o problemach tylko i wyłącznie naszych, bo są różne problemy, różne sytuacje. Jeżeli chodzi o lekarzy rodzinnych, w trakcie specjalizacji my mamy ten komfort, że jeżeli bierzemy dodatkowe godziny, to możemy to robić w miejscu zatrudnienia, w przychodniach, które znamy, więc na pewno jest to tyle łatwiejsze, że nie musimy jechać nie wiadomo ile kilometrów gdzieś z jakiegoś szpitala na dyżury nocne. Więc ja uważam, że jest.
I może pani jak rano pani przyjdzie, wieczorem wyjść.
Dokładnie. Więc na przykład po takich 12-13 godzinach mogę iść do domu i to jestem wtedy wykończona, ponieważ liczby są o wiele większe niż przewiduje czasami ustawa. To wynika z tego, że niestety jest trudny dostęp do pomocy, znaczy trudny dostęp do lekarzy w naszym kraju, bo lekarzy brakuje, lekarze wyjeżdżają. W związku z tym wiadomo, że chcemy tym pacjentom pomóc, jeżeli tej pomocy potrzebują.
Powiedzmy jeszcze raz o statystykach, czyli jak dużo jest lekarzy. Współczynnik lekarzy w Polsce przypadający na liczbę mieszkańców to jest 2,2 lekarza na 1000 mieszkańców, gdzie średnia dla krajów OECD, to jest między innymi Unia Europejska plus inne kraje, to jest 4,0, tak? Czyli 4 lekarzy na 1000 mieszkańców. Czy to są liczby względne, niezależne od tego, czy to jest duży, czy mały kraj. Dla porównania Niemcy mają współczynnik 4,1 lekarza na 1000 mieszkańców, Szwecja 4,0, Francja 3,3 lekarza na 1000 mieszkańców, Polska jeszcze raz powiem 2,2. Czyli kraje ościenne mają prawie 2 razy więcej lekarzy w liczbach względnych, tak?
A i tak
Polska,
mówią, że mają za mało.
A i tak mówią, że mają za mało i tak ściągają jeszcze z zagranicy, czy z Polski, czy z innych krajów, bardzo chętnie przyjeżdżają inni lekarze i znajdują pracę bez problemu.
To właśnie, bardzo proszę.
Ja mam jeszcze ten komfort, że męża, który po prostu również mnie utrzymuje. I tak się rozczarował, że myślał, że to weźmie lekarza, nie? Ale po prostu jest tak, że bardzo mam fajną możliwość dodatkowych pieniędzy, tak miałam przez całe studia również.
Talent, wcześniej. Niemożliwość.
Tak, tak, że mogłam dorabiać muzyką i bardzo wielu z nas, z kolegów, koleżanek, nie wiem, czy udzielę korepetycji, czy w jakikolwiek inny sobie sposób dorabia na miarę możliwości. Też, żeby cały czas nie siedzieć tylko i wyłącznie na dyżurach i siedzieć tylko w medycynie, więc to jest na pewno jakiś rodzaj odskoczni. Niemniej jednak, tak jak mówię, że ja czuję się mimo wszystko w komfortowej sytuacji. Dużo gorzej mają koledzy, którzy są facetami, mają na utrzymaniu żonę, dwójkę czy trójkę dzieci, ponieważ wiadomo, że rezydent młody, tak zwany lekarz na specjalizacji, to nie jest lekarz do 23 roku życia, tylko to są ludzie pod 40 często, około 40 kobiety, które rodzą dzieci. Oczywiście ten okres specjalizacji się zawsze wydłuża, urlop macierzyński, więc czasami są grubo po 40, zdają te egzaminy specjalizacyjne. Więc to są ludzie, którzy mają rodziny na utrzymaniu. Więc szczególnie obciążeni są mężczyźni, moim zdaniem, dlatego że wiadomo, w pewnym momencie życia trzeba zainwestować w rodzinę, trzeba wychować dzieci, trzeba je ubrać, trzeba je nakarmić, trzeba zapewnić im jakiś byt, mieszkanie, samochód. I znam facetów, którzy biorą dyżury w liczbie 14-16 miesięcznie. I takie głosy takiego bólu i cierpienia są nam zgłaszane. Oczywiście nie mówimy w jakich miejscach, gdzie i dlaczego, ponieważ nie o to tutaj chodzi, żeby kogoś oskarżać, zaskarżać. Natomiast ludzie naprawdę cierpią w tym zawodzie, więc to jest rzecz, którą trzeba nagłośnić i staramy się również o tym mówić.
Bardzo dziękuję. Myślę, że teraz czas na naszych słuchaczy. Dziś rozmawiamy o problemie rezydentury, czyli o sytuacji młodych lekarzy w Polsce, tych, którzy chcą też się kształcić, czy nawet mają w obowiązku kształcenie siebie, by uzyskać specjalizację, by też być coraz bardziej kompetentnym. To tak jak nowe technologie wchodzą, to za nimi też muszą oni nadążyć. Telefony do studia, do Radia Maryja, 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66.
Chcesz marzenia spełnić, misję je wypełnić, cudze życie w ręce brać. Wybierz medycynę, tę cudną dziedzinę, która ci to wszystko da. Może za lat naście, jak ci ktoś przyklaśnie, będziesz pierwsze skrzypce grał. Teraz to bądź grzeczny, to czas niebezpieczny. Każdy w tej kolejce stał. Kontrakt na to, by nam płacić jak najmniej. Etat to być może cała noc na zorze i godziny dwie na sen. Dziś zamiast kolacji
Drodzy Państwo, to był hymn rezydentów. Pani Jadwiga śpiewała tam, ta, która dziś jest w studiu. Pozdrawiamy wszystkich lekarzy i może odbierzemy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Chciałem do audycji.
Jest pan, tak, jest pan na antenie, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Jak słucham właśnie tej audycji i teraz chodzi o taką rzecz, że właśnie korzystałem ostatnio w przychodni swojej z rezydenta. Piszę na drzwiach rezydent, ponieważ moja lekarka poszła na emeryturę i ten pan przyszedł tam i pisze rezydent. I ludzie różnie do tego podchodzą, że to taki jakiś rezydent, jakiś lekarz, nie lekarz i tak dalej, i tak dalej. I byłem u niego i byłem gdzieś około 25 minut tego lekarza. Ludzie się denerwują, że tak długo przyjmuje. A odnośnie od tego, że tu pani mówiła, że jest kilka etatów, że ma po kilka etatów lekarz i tak dalej. I byłem u takiego lekarza, gdzie właśnie ma kilka etatów, gdzie w ciągu dwóch godzin, bo tylko dwie godziny przyjmuje ze względu na to, że leci do następnej przychodni, w ciągu tych dwóch godzin przyjął 25 osób. Więc jest teraz taka sprawa. To jest niebezpieczne, że lekarz, raz, że dla lekarza, może tak jak tu państwo mówiliście, że dla lekarzy jest 400 godzin pracy, to jest wykończony, zmęczony, ale dla pacjenta też jest niewygodne, bo ten lekarz raz, dwa, szybko, szybko, recepta i do widzenia, i do widzenia, i do widzenia, następny, następny. I to jest taka różnica, że właśnie od czego to zależy, że ten rezydent, co jest w mojej przychodni, teraz niedawno, dosłownie parę dni, no, od miesiąca może jeszcze od dwóch, przyjmuje prawie 20-25 minut osoby. Zbada, pyta to, tamto i owo i tak dalej, i tak dalej. A do tamtego się idzie i w ciągu dwóch godzin przyjmuje 25 osób. No więc dla pacjenta też. Jedni pacjenci są niezadowoleni, bo się długo czeka. Co ten pacjent tak długo tam siedzi? A z drugiej strony, o, ten lekarz to w ciągu, ja miałem 25 numerek, to na którąś godzinę ja przychodzę, mówię, to będę długo czekał. Przychodzi, panie, to już zaraz pan będzie wchodził, bo już tego, a przyjmował dopiero niecałe dwie godziny. Więc jak to rozumieć, że albo tym lekarzom dać tyle zarobić, żeby nie musiał tyle pracować, w jaki sposób to ministerstwo powinno rozwiązać? No bo pacjent na tym traci, lekarz na tym też traci, bo on musi zarobić, więc tak jak tu państwo mówiliście, że na szkolenia i tak dalej, to masa pieniędzy kosztuje. A jeżeli nie będzie korzystał z tych szkoleń, to z niego też będzie byle jaki lekarz. No, więc dlatego te audycje, co w tej chwili są nadane, to powinni słuchać ludzie, którzy za to odpowiadają, nie?
Także, bardzo dziękuję pani
Czesławie. Może ktoś mi to wyjaśni, jak to jest, że jak ten rezydent, jak tu pani mówiła, że kilka ma etatów, że u innego lekarza się jest 5 minut, recepta i następny, następny, następny. Więc to też jest niebezpieczne.
Bardzo dziękuję. Poprosimy tutaj bardzo pana Krzysztofa. Bardzo proszę. Czy pani...
Znaczy ja mogę się wypowiedzieć też trochę, bo tego nie mówiłem o tym wcześniej, ale również moją drugą pracą jest praca w przychodni. Wieczorem dwa razy w tygodniu również przyjmuję w zwykłym POZ, podstawowej opieki zdrowotnej, jako taki lekarz rodzinny, tak? Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli robię trochę to, co Jaćka, tylko w takim bardziej ograniczonym zakresie. I tutaj słowo do... Dziękuję w ogóle panu Czesławowi za uwagę. To jest bardzo cenny komentarz w naszej rozmowie, czyli czas dla pacjenta. No ja osobiście, ponieważ to jest moja dodatkowa praca, to ja mogłem negocjować warunki w tej pracy i ja tam twardo po prostu w tej umowie napisałem, że będzie, może być nie więcej niż 4 pacjentów na godzinę. I koniec. Czyli jak ktoś mi zapisuje, próbuje mi zapisać więcej, to musi uzyskać ode mnie zgodę, tak? No czasem są takie sytuacje, że ktoś przychodzi tylko na jakąś krótką wizytę. Ja znam tego pacjenta, bo już go widuję w przychodni tak od iluś miesięcy. My się znamy i wiem, że to jest sytuacja na chwilę i mogę sobie pozwolić na to, żeby jakiegoś dodatkowo pacjenta dopisać. Ale na samym początku, jak zaczynałem pracę w tamtej przychodni, to było twardo. Nawet właściwie średnia była 3 pacjentów na godzinę, gdzie te 20 minut to było takie minimum, żeby w ogóle poznać człowieka, tak? To potem procentuje, bo jeżeli ci ludzie pacjenci są zadowoleni z tej wizyty, a no jeżeli poświęciłem im wystarczająco czasu, no to automatycznie jest jakby ta relacja z drugim człowiekiem jest lepsza i bogatsza, to procentuje potem, bo z każdym kolejnym razem, każdą kolejną wizytę jest dużo łatwiej rozmawiać, już się wie więcej o człowieku. Dlatego to też apeluję do wszystkich pacjentów, którzy czekają w poczekalni pod drzwiami, żeby nie denerwowali się, że jeżeli ktoś jest za drzwiami gabinetu 20 minut, czy 25, czy 30, to dlatego, że lekarz i pacjent tego potrzebują i po prostu proszę o cierpliwość wtedy zawsze. No, na szczęście większość pacjentów u mnie to rozumie i oczywiście powie, że czekałem tyle, no ja mówię, proszę wybaczyć, no taka była potrzeba.
Za chwilę ktoś też będzie tyle czekał, bo pan wszedł, czy pan...
Tak, no niestety jakoś to musi się opakować, no ja niestety to nie jest może dobry przykład, ale po prostu czasem zostanę te 10 minut dłużej pracy, bo wszystkiego się nie uda, a czasem jest tak, że jeżeli ktoś przychodzi po prostu z czymś, co widzę, że czuję już przez skórę, że długo będzie trwać, a nie jest to coś super pilnego, jakiś dłuższy problem na dłuższą diagnostykę, no to niestety muszę grzecznie po prostu odmówić, powiedzieć panie Janie, proszę wybaczyć, mam wrażenie, że to jest temat na dłuższą dyskusję, czy moglibyśmy to przełożyć na następną wizytę, a dzisiaj moglibyśmy się skupić tylko na czymś krótszym, na przykład wypiszę receptę i zaproszę za tydzień na dłuższą rozmowę i wtedy no niestety kosztem jakby... Trzeba jakoś zarządzać tym czasem.
Tak? Panie Rozbawie?
Tutaj jeszcze odpowiadając panu Czesławowi, dlaczego lekarz specjalista przyjmuje 25 pacjentów w 2 godziny? Oczywiście dlatego, że lekarz specjalista jest bardzo cennym towarem na rynku lekarskim, bo tak jak mówimy, lekarzy jest bardzo mało, jest ich duży niedobór. No i lekarz z jednego miejsca, z jednej miejscowości jedzie do drugiej, żeby pomóc jak największej liczbie pacjentów. I oczywiście to jest de facto marnotrawienie czasu, bo gdyby, oczywiście tutaj pan Czesław też poruszył kwestię zarobków, no bo oczywiście to o to też chodzi. Gdyby zarobki były na odpowiednim poziomie, to lekarz specjalista mógłby przyjmować cały dzień w jednym miejscu i przyjmować tych pacjentów spokojnie. Natomiast nie tracić czasu na dojazdy z jednego miejsca na drugie, bo dojazd powiedzmy godzinny to już jest kolejna godzina na przyjmowanie pacjentów. Także pewnie o to chodziło, że po prostu lekarz specjalista to jest no, towar bardzo cenny, właściwie no, pożądany na rynku usług medycznych.
I od razu powiedzmy, w tej chwili w Polsce zarejestrowanych lekarzy czynnych, czynnie wykonujących zawód jest 128 tysięcy. Natomiast z czego specjalistów 85 tysięcy. Także widzimy 85 tysięcy specjalistów na 37 milionów Polaków.
I to też jest w ostatnich statystykach Światowej Organizacji Zdrowia, że mamy tylko pół specjalisty na 10 tysięcy pacjentów, co jest też najniższą wskaźnikiem w Europie.
Czyli w wielu małych miasteczkach nie ma żadnego, mówiąc obrazowo.
Pani Jadwigo?
To, co właściwie krótko chciałam dodać, to też to, że z punktu widzenia osoby, która na co dzień pracuje właśnie w przychodni, na początku bardzo stresowałam się sytuacjami, w których przekraczałam ten swój czas dostępny. Czasami zdarza się, że pacjent przychodzi w ciężkim stanie, jeżeli jest się daleko od miasta, trzeba go zaopatrzyć w odpowiedni sposób, zanim dojdzie karetka, żeby przywieźć go dalej. I stresowałam się sytuacjami, kiedy pacjenci czekali, później wchodzili z pretensją, że co to tak, że to tyle trwało, że oni byli na 9, a jest 11, co to ma być i tak dalej, i tak dalej. Teraz mam takie założenie, że skupiam się na człowieku, tym, który w tym momencie jest w gabinecie i trudno, jak komuś się nie podoba, to pójdzie do kogoś innego. Natomiast są różne sytuacje. Czasami wizyta może trwać 5 minut, jeżeli to jest tak zwana wizyta powtórna, recepty, wyniki badań są w normie, nic złego się nie dzieje. Pacjent się spieszy do pracy, więc czasami tak się zdarza, że jeżeli to jest tylko kwestia wypisania recepty, może wizyta trwać zaledwie 5 minut, tak? Natomiast jeżeli chcemy pacjenta zbadać, to oczywiście to zajmuje o wiele więcej czasu. Więc ja, jeżeli mam opóźnienie, to opóźnienie mam najczęściej dlatego, że widzę kogoś pierwszy raz, nie znam, nie ufam, chcę sprawdzić, mierzę to ciśnienie, badam dokładnie cukier, sprawdzam, czy rzeczywiście wszystko jest w normie, tak jak pacjent podaje. Jak kogoś już dłużej znamy, znam już kogoś przez ileś 6 miesięcy czy 7, ktoś, kogoś widzę regularnie, jeżeli ktoś powie, pani doktor, muszę szybciutko wpaść po receptę, wszystko w normie, ciśnienie w normie, wiem, że to jest ktoś, kogo widzę wiele razy, to się potwierdza, wiadomo, że inaczej się coś takiego traktuje, więc wtedy można pracować szybciej, więc to jest wszystko bardzo względne.
Twoi pacjenci też są zdziwieni, że chcesz ich zbadać?
Bardzo zdziwieni.
Bo ja na początku też, że ktoś przychodzi z problemem, o to dobrze, to zapraszam tutaj na kozetkę, proszę się rozebrać. O Jezu, jak to?
Rozumiem. Ostatnio miałam taką sytuację.
Ale ja nie ubrana jestem.
Ostatnio miałam taką właściwie sytuację, właśnie mówię, proszę zdjąć płaszcz. Nie, nie, ja nie zdejmę płaszcza. Ja mówię, ale chcę zmierzyć ciśnienie. Nie, nie, ja nigdy nikt nie mierzył ciśnienia. Dokładnie. Ja mówię, o kurczę. W każdym bądź razie różnie jest. Natomiast też czasami, wiadomo, pacjentom czasami brakuje wyrozumienia, bo też jest druga strona medalu, że czasami przyjmujemy ogromną ilość pacjentów, a tak naprawdę duża ich część mogłaby poczekać na dzień następny, tudzież poradzić sobie we własnym zakresie, bo to jest na przykład błahy problem czasami. I można przenieść to, no, powiedzmy, na dzień późniejszy, więc czasami jest tak, że ktoś mówi, że muszę być przyjęty dzisiaj, nie mogę przyjść jutro i to też generuje kolejki, więc brakuje wyrozumienia czasami po drugiej stronie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Rafał z Warszawy.
Szczęść Boże panu.
Chciałem właściwie dwie kwestie poruszyć. To znaczy, ja może trochę będę w takiej sytuacji adwokata diabła, natomiast ja mam takie spostrzeżenie, że państwo przede wszystkim mam wrażenie, że trochę powinniście bardziej patrzeć na ten czas, który w tej chwili jest, jako taką inwestycję, dlatego, bo jeżeli by wziąć całościowo, proszę państwa, całe państwa zaangażowanie zawodowe, to wy za 5-10 lat będziecie zarabiali wielokrotność średniej krajowej i w tej chwili jak gdyby, no, przez to, że skończyliście studia i jeszcze tego doświadczenia nie macie, to po prostu, no, również ta wasza płaca oczywiście jest niższa. Natomiast ona będzie geometrycznie wzrastać i jeżeli porównacie państwo swoją płacę, to znaczy płacę swoich starszych kolegów, specjalistów głównie, z płacami w innych sektorach, no to wygląda to po pierwsze bardzo korzystnie. A po drugie chciałbym zapytać o taką rzecz, żebyście państwo skomentowali. Co wy byście myśleli na taki temat, aby specjalizacje w ogóle co do zasady, nie dość, że nie były finansowane jak gdyby z budżetu państwa, i jak gdyby, żebyście nie zarabiali na nich, tylko żeby one były wręcz przez was opłacane i żebyście sami mogli jak gdyby decydować o tym, gdzie na te specjalizacje idziecie, co w ramach specjalizacji dostaniecie, czego się nauczycie, jakich technik operacyjnych, jakie kursy będziecie mieli do specjalizacji i podpisywać jednocześnie umowy z ordynatorami oddziałów na konkretne umiejętności, które już żeście w ramach, powiedzmy sobie, swoich kursów do specjalizacji osiągnęli. I czy to waszym zdaniem nie byłoby bardziej sensowne, żeby po prostu najpierw samemu własne pieniądze zainwestować wręcz w tą waszą edukację, a potem w prostej linii po prostu korzystać z tego i żeby to było na takich zupełnie jak gdyby zbliżonych do wolnorynkowych zasad.
Dziękuję bardzo. Panie Rafale, oddajemy głos naszym lekarzom.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pan Krzysztof. A pan Krzysztof nie, tylko pan Jarek, przepraszam.
To może ja się ustosunkuję do pierwszej kwestii podniesionej przez pana Rafała. Oczywiście traktujemy specjalizację jako inwestycję. To jest przede wszystkim inwestycja w naszą wiedzę. Ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, te zarobki, o których pan mówi, biorą się z olbrzymiej ilości godzin przepracowanych. Oczywiście jako specjaliści w prywatnym sektorze ochrony zdrowia można wynegocjować bardzo dobre stawki, natomiast generalnie z danych Głównego Urzędu Statystycznego sprzed miesiąca wynika, że lekarz specjalista zarabia 35 zł na godzinę brutto, czyli około 26 zł na rękę.
Poza tym pamiętajmy też, że te stawki, które figurują w statystykach, są trochę napompowane, bo to są stawki brutto dla lekarzy na kontrakcie, a kontrakt to jest umowa cywilnoprawna z lekarzem jako jednoosobową działalnością gospodarczą, tak? Czyli on jako ta firma musi od tej dużej sumy jeszcze odprowadzić ZUS, ubezpieczenie, różnego rodzaju podatki i tak jakby...
Ja muszę dodać, że tutaj niestety dochodzi do zafałszowania statystyk, ponieważ w wielu zawodach mamy trzynastki, mamy czternastki, mamy różne dodatki i kiedy pisze się pensja lekarza razem z dodatkami, to każdy myśli, że lekarze mają nie wiadomo jakie dodatkowe uposażenia, dodatki. Tymczasem te dodatki to po prostu dodatkowe godziny pracy.
Dyżury medyczne.
Dyżury medyczne, czyli nie porównujemy płacy na jednym etacie, tylko na przykład porównujemy czas pracy lekarza, który jest wpisany w tabeli, wynosi na przykład 200-300 godzin w miesiącu, dlatego tutaj nikt nie ma tego świadomości. Jeśli weźmiemy pod uwagę czas pracy lekarza, który wynosi jeden etat, 160 godzin, przemnożymy to przez liczbę godzin, przez średnią płacę, która wynosi 36 zł brutto, czyli mniej niż godzina korepetycji, to się okazuje, że lekarze zarabiają nieco ponad 5 tysięcy brutto miesiąc, pracując na pełnym etacie.
Specjaliści.
Lekarze specjaliści. I trzeba się zastanowić, czy to naprawdę jest tak dużo, że można mówić o postępie geometrycznym, czy też o inwestycji. I tutaj całkowicie nie możemy się z tym zgodzić. Poza tym poruszyliśmy już ten temat, że średni wiek uzyskiwania specjalizacji wynosi około 38 lat, czyli co zrobić do tego czasu? Nie zakładać rodzin, czekać, zamrozić swoje życie? W jaki sposób funkcjonować, żeby chcieć żyć, żeby się nie wypalić zawodowo i chcieć zostać w kraju?
Czyli ten przyrost geometryczny trzeba troszkę odczarować, bo to nie jest do końca prawdą. Ja ostatnio w jednym ze sklepów ze znanej sieci hipermarketów widziałem ogłoszenie o pracę. Oferujemy ci 3200 brutto na pełen etat pracy, tak? Czyli tak naprawdę gdyby taki kasjer, bo chodziło o stanowisko kasjera, pracował tak jak lekarz na dwa etaty, to zarobiłby dokładnie tyle samo. Czyli koło tych 4-4,5 tysiąca złotych na rękę, tak zwane, czyli netto.
I tutaj jeszcze ważna kwestia, być może dla pana Rafała, to jest kwestia odpowiedzialności, ponieważ no, jesteśmy finansowani z budżetu państwa i to nie jest wzięte tak z rękawa, tylko w konstytucji jest zapisane, że państwo ma zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne swoich obywateli. I to właśnie w gestii państwa i w interesie państwa jest to, aby wykształcić specjalistów i zapewnić tę minimalną liczbę lekarzy, którzy zabezpieczą zdrowotnie całe społeczeństwo. I tutaj oczywiście jako budżetówka tak zwana możemy powiedzieć, że pensja rezydenta jest najgorszą pensją w całej tej budżetówce, ponieważ no 2100 zł netto, czyli 70% średniej krajowej, no jest kompletnie nieakceptowalne w relacji do obowiązków, które podejmujemy, czyli do ratowania ludzkiego życia. Właściwie no, oczywiście nie zrozumie tego też ktoś, kto nie jest związany z medycyną i my tego nie wymagamy. Dlatego podajemy takie przykłady do unaocznienia, no, że obowiązek lekarza, obowiązki i odpowiedzialność, którą podejmuje każdego dnia jest niebotyczna. Wręcz być może jest to najbardziej odpowiedzialny zawód, jaki można sobie wyobrazić. No i pytanie, kto ma zarabiać w relacji do swojej odpowiedzialności, jakie pieniądze? Jeżeli lekarz zarabia tak mało, no to ile zarabiają pozostałe zawody? A być może to jest odwrócone. Właśnie taka marginalizacja służby zdrowia już właściwie od 25 lat wolnej Polski, wydatki na ochronę zdrowia, które stanowią 6,5% PKB w całości, a tylko 4,5% są to państwowe, publiczne nakłady na służbę zdrowia, co sytuuje nas w ogonie Europy. Pytanie pozostaje takie, no, czy dalej marginalizujemy medycynę, czy jednak stawiamy na to, aby to bezpieczeństwo zdrowotne obywateli zapewnić, a tutaj badania pokazują i generalnie badania zadowolenia w populacjach, w których opieka medyczna jest na wysokim poziomie, zadowolenie społeczne jest bardzo duże, także to się przekłada bezpośrednio na te statystyki.
Powiedz Jarek, przy okazji powiedziałeś 4,5% finansowania z systemu opieki zdrowotnej w Polsce, tyle wynosi. procent PKB, ile to wynosi w innych krajach, może od razu powiedz.
Statystyki mówią różnie, natomiast jeżeli podajemy te 4,5%, średnia europejska to jest 8,9%. Przy standardowym nakładzie w krajach, w których służba zdrowia jest na najwyższym poziomie, to jest około 10% PKB.
10% i mówimy o krajach, które są zamożniejsze od nas, czy to jest 10% z jeszcze większej sumy?
Oczywiście, oczywiście. Także no, zdecydowanie należy tutaj zaapelować do rządu, aby zdrowie stało się rzeczywiście priorytetem, co przełoży się zarówno na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, jak i na zadowolenie społeczne, i zaapelować o to, aby te wewnętrzne ustawienia i oczywiście trzeba przesunąć z jednej puli na inną, ale wydaje się, że takie niedofinansowanie służby zdrowia no dłużej nie może istnieć, ponieważ to wszystko się zawali.
Ja chciałem się jeszcze odnieść do drugiej części wypowiedzi pana Rafała, tej, której proponuje, aby rezydentura w ogóle była darmowa, wręcz żebyśmy do niej dopłacali, znaczy dopłacali, żebyśmy płacili za to, że możemy być szkoleni. Znaczy tak, to jest o tyle cenny głos, że dosyć często się pojawia wśród społeczeństwa i bardzo się cieszę, że pan Rafał go poruszył. Na wstępie powiem, że absolutnie się z tym nie zgadzam, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której można by jakiejkolwiek innej grupie społecznej, zawodowej, wyobraźmy sobie, mamy 30-letniego człowieka i mówimy mu, że on ma jeszcze dużo czasu, żeby się dorobić i przez najbliższe 5 lat ma pracować za darmo, albo właściwie jeszcze ma płacić za to, że może się szkolić. I właściwie skąd ma wziąć pieniądze na to, żeby w ogóle żyć? Więc ten pomysł wydaje mi się nietrafiony w kontekście płacenia. Natomiast może zrobię tutaj trochę mało autoreklamę. Ja prowadzę, oprócz tego, że działam w Porozumieniu Rezydentów, jestem jeszcze autorem, pomysłodawcą, administratorem i głównym autorem strony Będąc Młodym Lekarzem. Adres www.będącmłodymlekarzem.pl i tam w 2013, bo mniej więcej od tamtego roku, od 2 lat prowadzę tą stronę, ten portal, napisałem takie zestawienie, nazywa się Rezydentura Szkodliwą Jałmużną. To tak patrząc po statystykach, jeden z cieszących się najwyższą poczytnością artykułów i tam w ogóle proponuję w tym felietonie, żeby rezydenturę w takim razie zlikwidować, czyli w sytuacji, w której mamy bardzo duży niedobór rezydentur. Znaczy, jeżeli to ma wyglądać w ten sposób, w jaki wygląda, to równie dobrze może jej w ogóle nie być. Czyli albo ją naprawmy, albo ją zlikwidujmy. Szczegóły odsyłam do artykułu.
Dziękuję bardzo. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam na imię Mateusz, dzwonię z Lublina, jestem studentem ostatniego roku medycyny, więc u kroku wejścia na rynek pracy. Chciałbym się zgodzić z tym, co mówił goście i włączyć takie swoje spostrzeżenia. Patrząc na to, ile jest miejsc rezydenckich i niespecjalizacyjnych, o czym było też w audycji w telewizji Trwam mówione, chciałbym pokazać, że zgadzam się z tym i chciałbym to też ze swojej perspektywy powiedzieć o tym, że ja kocham Polskę i chciałbym zostać w tym kraju, ale jeżeli razem z żoną marzymy o posiadaniu dwójki, może trójki dzieci, a za opiekunkę do dziecka musimy zapłacić 12-13 zł netto, to wychodzi to na tyle samo, ile dostaje rezydent. Jeżeli my za kolejne szkolenia musimy płacić i nie móc dorobić, musieć pracować te 200, 300, 400 godzin. Jeżeli za to wszystko, patrząc na to właśnie, że w innych branżach, nawet w branży tutaj przytaczanej sklepów wielkopowierzchniowych, to dochodzi do pewnej deprecjacji tego zawodu. Jeżeli chodzi o telefon poprzedniego słuchacza, pana Rafała, o ile dobrze pamiętam, to chciałbym powiedzieć, że w wielu branżach to pracodawca sam dopłaca do szkoleń. Mój brat jest ekonomistą. U niego firma do szkoleń księgowych dopłaciła połowę kwoty. Dlatego ciężko jest i tutaj były poruszone nakłady na ochronę zdrowia. W Grupie Wyszehradzkiej większość krajów na jednego mieszkańca ma nakłady w granicach 2000 albo przekraczające $2000, w Polsce jest to 1500. Przy wskaźniku 2,2 postępującym starzeniu się społeczeństwa dalej takie podejście do pracowników ochrony zdrowia, zarówno lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, doprowadzi do tego, że czeka nas wielkie załamanie. Tego z przykrością słucha się takich głosów, jak na przykład mojego poprzednika.
Bardzo dziękujemy, panie Mateuszu.
Dziękujemy.
Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Pan Damian, proszę bardzo.
To może ja się wypowiem. Zgadzam się z głosem szanownego kolegi. Cieszę się, że zadzwoniłeś. I chciałem powiedzieć, że te wszystkie działania, jakie podejmuje Porozumienie Rezydentów, to jest po to, żebyś ty właśnie miał lepiej, bo my cały czas mamy nadzieję, że nasza sytuacja się poprawi.
I za naszego życia.
Za naszego życia. Poprawi się tu i teraz, ponieważ teraz nadarza się piękna okazja, żeby poprawić naszą sytuację, ponieważ w Sejmie nowelizowana jest ustawa o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty. Aktualnie jest w fazie konsultacji społecznych. Te konsultacje skończą się za 2 tygodnie i w tej ustawie znajduje się zapis w artykule 16j ustępie 3, który mówi o tym, że wysokość wynagrodzenia lekarza rezydenta ma wynosić 70% średniej krajowej. I my apelujemy do rządu pani premier Szydło i do pana ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, żeby ten zapis wykreślić i zastąpić go godziwym zapisem takim, który by odpowiadał naszym kwalifikacjom i naszej odpowiedzialności. I chciałem jeszcze dodać słowo do tego, co mówił Krzysiek odnośnie rezydentur, że absolutnie popieramy całą ideę rezydentur, że ona jest piękną i fantastyczną ideą i że należy mieć na uwadze to, że podnosi się często aspekt tego, że rezydentura jest finansowaniem budżetowym, ale przecież to się w niczym nie różni od tego, że szpital zatrudnia młodego lekarza na etacie, ponieważ to są też pieniądze budżetowe. To są wszystko te same pieniądze podatników, tylko że tak jakby wyjmowane z innej kieszeni. I należy mieć tą świadomość, że jest to niejako obowiązek państwa, ale że też rezydenci wykonują konkretną, ciężką lekarską pracę i że jeśli zabraknie rezydentów, to wiele szpitali po prostu stanie. Był taki czas, kiedy nie było rezydentur i to był taki czas, który spowodował lukę w kształceniu specjalistów, ponieważ dużo młodych ludzi było zmuszonych do emigracji. I kończąc swoją wypowiedź, chciałbym ponowić apel o możliwość spotkania z panią premier Szydło. Będziemy zaszczyceni, jeśli pani premier zechce nas wysłuchać. I my naprawdę wierzymy w to, że obecny rząd przeprowadzi zapowiadaną dobrą zmianę, również w ochronie zdrowia. I że ta dobra zmiana będzie też bardzo szybką zmianą, będzie natychmiastową zmianą. I o to chcemy zaapelować i poprosić. I my też wierzymy w to, że politycy są ludźmi dobrej woli i że są ludźmi rozsądnymi i wierzymy w to, że podejmując takie działania, jakie my teraz podejmujemy, to znaczy odwiedzamy posłów w biurach poselskich w całej Polsce, chcąc im opowiedzieć o naszej sytuacji, nakreślić im ten cały problem i wierzymy w to, że kiedy oni to wysłuchają, zrozumieją, poznają nas, poznają nasze problemy, to będą chcieli nam pomóc, ponieważ nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, że ludzie, którzy mają wiedzę na temat tego, jak funkcjonujemy, nie będą chcieli tego zmienić.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię ze Szczecina, Teresa imię. Proszę ojca.
Proszę.
Młodzi mają trudno, a proszę posłuchać, co się stało. 8 stycznia złamałam żebro. Poszłam do pierwszego kontaktu. Pani doktor mnie bardzo dobrze zbadała, dała leki, skierowała do chirurga. I proszę posłuchać, proszę ojca. Wchodzę za 10:02, a lekarz mówi, ja wychodzę. A ja mówię, a ja mam złamane żebro. To proszę napisać na skierowaniu, że mogę chodzić. Lekarz wziął dyskietkę, włożył do tego komputera, sekunda trwała. Napisał odręczną receptę, nie pytając mnie między innymi jakie choroby, cukrzycę. I wychodząc na odchodne powiedział, proszę się zarejestrować 3 lutego. Ja nie mogłam pójść 3 lutego, bo proszę ojca, leki, które mi dał, były wszystkie leki przeciwbólowe, narkotyczne. Zażyłam jeden z nich i pojechałam do sklepu po zakupy. Umierałam przez 5 godzin. Pomógł mi, nie powiem kto, bo sprawa jest w toku, bo napisałam do pana ministra i nie poświęcił mi nawet sekundy. I co się okazało, pan doktor chirurg nie lubi starych kobiet, proszę ojca, więc młodzi, jakie mają trudności, słyszę, nie uczcie się od tego człowieka, nie mogę podać nazwisko, sprawa w toku. I dopiero osoba, która znała się na tym, mnie pomogła. Ja po 5 godzinach doszłam do umysłu i nie wiedziałam, i na leku pieszało, zatrzymanie serca i tak dalej. Lekarz, chirurg, sławny w Szczecinie, proszę ojca. Gdyby nie ta osoba, co się znała na, w ogóle na medycynie, to ja bym umarła. No więc młodzi, nie łudźcie się od takich lekarzy, sławny przyjmuje, bo jemu
pani...
się naprawdę...
Pani Teresu, bardzo dziękuję, więc tutaj to też apel o tą odpowiedzialność, nie takie bagatelizowanie, tam 5 minut by też nic nie stało się, gdyby lekarz wyszedł. No a rzeczywiście, no jeżeli mamy już, jeżeli już kogoś przyjmujemy, tak się wydaje, no to musimy to zrobić poważnie. Który z panów? Może pan Krzysztof.
Dziękuję. Pani Tereso, dziękujemy za ten głos dyskusji. Co mogę powiedzieć? No niestety takie zdarzenia mają miejsce. I niedobrze, że mają miejsce, po prostu. Tu ze swojej strony możemy tylko powiedzieć, że jest nam przykro, że została tak pani potraktowana.
Że takie sytuacje się w ogóle zdarzają.
Że takie sytuacje mają miejsce i dziękujemy za ten apel i postaramy się oczywiście, żeby my osobiście się tak nie zachowywać, tak? Tutaj jakby dbamy o to, żeby być tą lepszą zmianą, tym nowym pokoleniem, ale też nie możemy oczywiście demonizować całego środowiska. Nie możemy pozwolić, żeby pojedyncze sytuacje, z których każdy będzie miał jakąś historię do powiedzenia, że został przez kogoś źle potraktowany, żeby rzucały się cieniem na całe środowisko. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że obserwuję w swoim własnym kręgu, w swoim własnym świecie faktycznie trend do tego, że młodzi lekarze, studenci, absolwenci inwestują w siebie, inwestują w dobre relacje na linii lekarz-pacjent. Ja sam osobiście brałem udział w kilku różnych kursach, które były organizowane dla lekarzy. No i to widzę, że jest taki trend po prostu, żeby było lepiej i ten trend nie jest tylko wśród młodszych lekarzy, ale ogólnie w naszym środowisku, także pozostaje mi po prostu nadzieję, że takich sytuacji będzie jak najmniej.
I zdecydowanie chcieliśmy dodać, że piętnujemy takie zachowania i jeżeli tylko o nich słyszymy, to i nagłaśniamy i staramy się dotrzeć do tych osób, które w jakiś nieodpowiedni sposób traktują pacjentów, bo to pacjent jest najważniejszy w tym całym systemie. I zdecydowanie te szkolenia, które się obecnie odbywają, też dofinansowane z Unii Europejskiej w komunikacji lekarz-pacjent, w empatii, w tak zwanych umiejętnościach miękkich, myślę, że bardzo dużo dobrego zrobiły i coraz mniej spotyka się już takich sytuacji, o jakich mówiła pani Teresa. I mamy nadzieję, że właściwie znikną, a środowisko oczywiście lekarskie musi się oczyścić wewnętrznie i to już bardzo, bardzo się zmieniło i postąpiło, także wydaje się, że będzie coraz lepiej i ja muszę powiedzieć, że pracuję w klinice, w której uczę się od najlepszych i jest to wzór postępowania, zostajemy po godzinach, spędzamy z pacjentami tyle czasu, ile tego wymagają. Także mam nadzieję, że sytuacje, które pani opisała, nie będą się więcej powtarzać.
A jeszcze może krótko dodam, że jak ktoś nie ma czasu na pacjenta, nie ma czasu tym bardziej na rezydenta, więc myślę, że mamy to szczęście, że możemy szukać sobie lekarzy starszych kolegów, którzy chcą przekazać nam swoją wiedzę, doświadczenie. I też mam takie szczęście, że znalazłam dwie takie osoby, dużo od siebie starsze. Dzięki jednemu takiemu docentowi w ogóle skończyłam te studia i przeżyłam, a drugi, też starszy kolega, jest zawsze gotowy odebrać mój telefon, doradzić, podzielić się swoimi doświadczeniami, wskazać właściwą drogę i to też były osoby dużo starsze, które uczulały mnie na to, żeby zawsze pamiętać, że lekarz jest człowiekiem i pacjent jest człowiekiem. Najważniejsza jest ta relacja i czystość tej relacji, więc wierzę w to, że to będzie się poprawiać.
Sądzę, że z tego miejsca możemy, każdy z nas mógł podziękować swoim własnym mentorom, mistrzom, którzy wprowadzali nas w ten zawód, wprowadzają, bo cały czas się szkolimy i każdy z nas ma tych kilku lekarzy, którym jest w stanie którym jest bardzo wdzięczny za to, że uczą ich po prostu dobrego podejścia.
To kończąc temat, ja jeszcze tylko dodam o jednej rzeczy, którą postuluje porozumienie rezydentów, które do tej pory nie było, czyli wynagrodzenie dla kierowników specjalizacji. Ponieważ każdy rezydent ma swojego kierownika specjalizacji, który jest jego mistrzem, ale oprócz tego, że jest jego mistrzem i go uczy zawodu w praktyce, to pełni też bardzo dużo obowiązków biurokratycznych i ponosi odpowiedzialność za osobę, którą szkoli. I od wielu, wielu lat ci lekarze nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia, co naszym zdaniem jest sytuacją, która nie powinna mieć miejsca. Ponieważ tak się jakoś utarło w Polsce, że kiedy za coś nie chce się płacić, to wtedy sięga się po dumnie brzmiące słowa takie jak etos, takie jak patriotyzm, czy takie jak misja społeczna. Trzeba się zastanowić nad tym, czemu na przykład parlamentarzyści w ramach etosu nie rezygnują ze swoich kilometrówek, czy też inni ludzie nie rezygnują, prezesi wielkich spółek, czemu nie rezygnują ze swoich przywilejów albo z odpraw, czemu pewne grupy zawodowe zmuszane są do przestrzegania tego etosu, a innych etos w ogóle nie dotyczy i chcielibyśmy, żeby ta rozmowa dotyczyła bardziej konkretów, bo mi się wydaje, że powinniśmy zacząć uczciwą debatę na temat bardzo wielu rzeczy w medycynie, takiej pozbawionej mitów i my wierzymy, że wszystkie nasze działania mogą temu właśnie służyć.
Czy jeszcze raz porozumienie rezydentów również walczy o to, żeby kierownicy specjalizacji byli godziwie wynagradzani za to, że uczą młodszych kolegów.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Ja będę tym głosem pozytywnym.
Pani ma na imię?
Przysłuchuję się. Ja z Katowic dzwonię, ze Śląska, ze stolicy naszego Śląska. Krystyna. No,
dziękuję.
Na i chciałam powiedzieć jedną rzecz, że przysłuchuję się z uwagą i pochylam się nad tym, co lekarze młodzi pięknie tak mówią. Bo to, co mówią, to jest wszystko rzeczywiście prawda i tylko prawda. Bo ja jako senior, po prostu grupę seniorów w naszym normalnie klubie mam. I patrzę, po prostu przypatruję się jako pacjent i po prostu w najlepszym szpitalu u nas, jednym i drugim klinicznym, a dlatego najlepszym, że ludzie z Polski całej przyjeżdżają do Katowic do nas i mówią po prostu w poczekalni i mam, pytam się, proszę panią, no z tak daleka pani tutaj przyjechała, czy pan, no bo człowiek siedzi i rozmawia, mówią, proszę panią, bo na Śląsku tu macie najlepszą służbę, najlepszą opiekę i my przyjeżdżamy do was. I tu bym się pochyliła nad tym jednym, że młodzi lekarze rzeczywiście oddani są pacjentowi bezgranicznie. Poświęcają mu czas, co już tutaj mówił pan doktor młody. I tu za małe uposażenia mają faktycznie, bo są zapracowani, zaharowani w trzech etatach, w czterech. Kiedy on ma czas na rodzinę, na miłość, na wychowanie, na kulturę swoją jakąś osobistą, na hobby. I tu by się należało większe uposażenia unijne dla nich dać. Wtedy by się po prostu miał więcej czasu, by był bardziej wypoczęty, oddany służbie swojej, bo cały świat dobija się o lekarzy naszych. I tu bym się pochyliła jeszcze raz, że wszystko, co by było najlepsze, co oni nam oddają, uczyć się muszą bardzo dużo, bo aparatury są coraz nowsze w walce o nasze po prostu bezpieczeństwo, w walce o nasze zdrowie. Ja niejednokrotnie na SOR-ze byłam i widziałam, że przywożą pacjentów różnych i po prostu w stanie nieważkości, tak mówią, satyrycznie mówię, jakie były obelgi dla tych lekarzy młodych na SOR-ze. I on po prostu wszystko to przyjmuje, ale udziela i ratuje życie, to my pacjenci, którzy się siedzi i patrzy na to, no to ręce opadają. Wiem się, jaki ten lekarz jest dobrze wychowany, jak oddany. Ja mówię o Śląsku, o przypadku szpitalu i Ligota, i Ochojec, i Zabrze. Te przychodnie nasze wojewódzkie, które są blokowane przez ludzi z Polski. Jeszcze raz powtarzam, bo pacjent możliwość ma być po prostu przyjęty po prostu wszędzie. I w związku z tym to, co już ci młodzi lekarze powiedzieli, to tylko pochylić się nad tym i życzyć im tego, co oni po prostu walczą i pragną o to, ażeby dobry Pan Bóg i wspaniali ludzie, co rządzą, ażeby w tym wszyscy razem, jako tworzymy jedną całość i jedną w miłości i radości życia sile, ażeby oni nie opuszczali kraju naszego, żeby tu się wychowywały ich dzieci i żeby tutaj radośnie mogli po prostu żyć i służyć wszystkim naszym Polakom i nie tylko. I po prostu tym akcentem, ażebyśmy wszyscy byli normalnie przyjaźni, po prostu ustawili to, co pan doktor mówił. Czy poczeka na pacjenta, czy potrzebuje więcej czasu, czy z nim rozmawia, ażeby jeden dla drugiego był po prostu otwarty i z miłością, i z tą życzliwością, i z uśmiechem do niego. Po prostu wtedy by się nam wszystkim układało znacznie wszystko lepiej. Tak nam dopomóż Bóg. Amen. I po prostu dziękuję za posłuch.
Dziękujemy pani Krystyno. Kto z państwa? Pani Jadwiga.
Bardzo, bardzo dziękujemy za ten głos, pani Krystyno. Tutaj poczuliśmy się bardzo podbudowani. Myślę, że nie tylko my, ale też nasi koledzy, którzy słuchają dzisiejszej audycji.
Nie widać tego, ale kolega Damian ma łzy wzruszenia w oczach po prostu.
Damian, szczególnie nasz przewodniczący, bardzo dużo pracy wkłada w ogóle w całe porozumienie i dużo swojego czasu wolnego. Nie zdążył przez to jeszcze założyć rodziny i mieć dzieci, no, czego mu oczywiście życzymy. W każdym bądź razie... To jest ogromne szczęście, jeżeli ludzie rozumieją, że my jesteśmy ludźmi, że też chcemy mieć czas na odpoczynek, na hobby, na regenerację. Więc bardzo pani dziękujemy. Gdybyśmy mieli medale porozumienia rezydentów, pewnie pani byłaby pierwszą osobą, która by ten medal otrzymała. Kochamy ten kraj i tak naprawdę cała organizacja, całe porozumienie rezydentów, które zresztą zrzesza mnóstwo młodych lekarzy, bo jest nas około 15 tysięcy, ponad już nawet.
Czyli połowa wszystkich lekarzy w trakcie
specjalizacji. Dokładnie, dokładnie. Naszym głównym takim celem i naszym głównym założeniem jest pozostanie w kraju. Dlatego też wszystko robimy, co w naszej mocy teraz, żeby ruszyć struktury różne, żeby nagłośnić nasze problemy, żeby tutaj pozostać. Wielu z nas ma tutaj rodziny, ma tutaj przyjaciół, chce tutaj wychowywać na tej naszej polskiej ziemi swoje dzieci. I czasami może brzmimy idealistycznie, dla niektórych śmiesznie, zabawnie, ale naprawdę wierzymy w to, że nasza sytuacja się poprawi i że to wszystko ma sens. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Joanna ze Stanów Zjednoczonych.
Szczęść Boże,
tak
pani.
Przysłuchuję się tej audycji i chciałabym powiedzieć o sytuacji właśnie też takich młodych ludzi, między innymi jak moja córka, chcących zostać lekarzami i służyć społeczeństwu i ludziom. W Stanach wygląda to mniej więcej w ten sposób. Najpierw udaje się do jednego college, czyli na 4 lata nauki. To nie muszą być, to nie są specjalistyczne jakieś studia, tylko studia, które są na dosyć wysokim poziomie i po których można zdać egzamin do szkoły medycznej. Czyli tak, to jest 6 lat. Dobra szkoła, znaczy dobry college w Stanach, tak jak na przykład moja córka w tej chwili studiuje, kosztuje $69,900 za rok. To kosztuje jeden rok. Po 4 latach to jest kwestia, znaczy około $250,000. No i zdaje się egzamin. Zdaje się egzamin, który też również dużo kosztuje. Następnie po tym egzaminie, jeżeli się go zda, dlatego że to jest ogólnokrajowy, jeżeli się go zda, po raz kolejny idzie się do następnej szkoły, tym razem szkoły medycznej. I to już nie jest 69 tysięcy, tylko to są dużo, dużo większe kwoty. Także młody człowiek w Stanach, kończąc wyższe studia medyczne, mając, i później idzie, później jeszcze jest właśnie rezydentura, tak jak państwo w tej chwili mają. Jest zadłużony na około $500,000. Pomoc państwa amerykańskiego polega na tym, iż udziela mu się kredytu. ten kredyt. Niektóre są oprocentowane, niektóre są nieoprocentowane. No i taki młody człowiek po prostu zaczyna życie no z dosyć dużym bagażem, że tak powiem, obciążeniem finansowym. Jeżeli już zrobi specjalizację i pracuje, następnie musi zapłacić coś takiego jak insurance, to jest takie ubezpieczenie. Akurat mój znajomy, którego znam, jest chirurgiem, więc jego ubezpieczenie co roku kosztuje 250 tysięcy dolarów. Co roku płaci 250 tysięcy dolarów jako zabezpieczenie swojej pracy. I między innymi zastanawialiśmy się z rodziną i z mężem i z córką właśnie, czy by nie wysłać córki do Polski na przykład na 6 lat. Wiem, że w tej chwili jest taka możliwość, gdzie koszt, jeżeli jest, zdaje w języku angielskim i ma wszystkie egzaminy i zajęcia w języku angielskim, to gdzieś kwota w tej chwili, znaczy na ubiegły rok to było gdzieś 18 tysięcy dolarów, plus do tego oczywiście wyżywienie, akademik. Kwota zamyka się, tak powiem, w 20 tysiącach dolarów na rok. No i niestety mam właśnie, zastanawialiśmy się, okazało się, że ten cały koszt tańszy w Polsce, ale na przykład gdyby chciała tutaj wrócić do Stanów i na przykład tutaj być rezydentem albo coś takiego, to właściwie pokrywa się, amerykański rynek jest, że tak powiem, bardzo się broni, dlatego że robią na tym bardzo duże pieniądze i bardzo się broni właśnie przed studentami, którzy się przenoszą powiedzmy na czwartym roku studiów, żeby tutaj na przykład dokończyć, i to przeważnie są Hindusi, to przeważnie właśnie oni specjalizują się właśnie w akademii, nie wiem czy to jest akademia medyczna, czy, ale właśnie kiedyś spotkałam takiego jednego pana, który właśnie on w Lublinie studiował medycynę. Lublin, Białystok jest najtańszym. Także tak powiem, chciałam tylko wtrącić i nie wiem, czy te studia na przykład dla dzienne w języku polskim, czy one są też bezpłatne, czy też są też płatne, czy państwo na przykład też biorą kredyt. Nie wiem, nie wiem dokładnie, jak to wygląda na przykład z perspektywy właśnie studenta, ale często się właśnie zastanawiałam nad tym, dlaczego właśnie między innymi tyle młodych ludzi po studiach właśnie medycznych z Polski wyjeżdża i znajdują sobie właśnie te inne posady. Nie wiem, czy to jest na przykład... A, jeszcze zapomniałam o jednym. Jeżeli się skończy college, 4-letni, jest jeszcze taka możliwość, żeby uniknąć na przykład tego następnego obciążenia na ileś tam tysięcy dolarów, można się ubiegać o program na przykład, że Stany, gdzie jest niskie zaludnienie i nie są, po prostu jest niższy poziom życia niż na przykład na wybrzeżu czy jednym czy drugim. Oni robią coś takiego, że płacą za te studia 4-letnie, ale później trzeba to odpracować. Że tak powiem, po skończeniu tych studiów właśnie trzeba się udać do tego konkretnego stanu. Oni wyznaczają miejsce i gdzie się będzie pracowało, gdzie się będzie robiło właśnie specjalizację. No i tam już trzeba właśnie mieszkać. Także tak mniej więcej wygląda.
Bardzo dziękuję. Pana. Myślę, że to jakoś tam kwestia porównania. Poprosimy też naszych gości o skomentowanie odpowiedź. Dobrze? Dziękuję bardzo pani. Szczęść Boże. Panie Krzysztofie, bardzo proszę.
Jarek.
To może ja zabiorę głos. Bardzo dziękujemy pani Joannie za ten głos zza oceanu. Odpowiadając na ostatnie pytanie, w Polsce wszystkie studia publiczne w uczelniach publicznych są bezpłatne. To zależy oczywiście od polityki danego kraju, jak prowadzi szkolnictwo wyższe. W Stanach Zjednoczonych wszystkie studia są akurat płatne. Sytuacja, odpowiadając na kolejne pytanie, dlaczego młodzi lekarze z Polski wyjeżdżają, a dlaczego tak chętnie w Stanach Zjednoczonych studenci chcą studiować medycynę. Kluczowym zagadnieniem jest to, co się dzieje po staniu się lekarzem. Czyli w Polsce po staniu się lekarzem to dzieje się to, o czym mówimy tutaj już półtorej godziny, czyli pensja wynosi 2100 zł, czyli 15 zł na godzinę. I jest jedną z najniższych w sferze budżetowej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, jeśli pamiętam statystyki, młody lekarz zarabia około 160 tysięcy dolarów rocznie, lekarz ze specjalizacją około 350 tysięcy, a najlepsze specjalizacje, którą była chyba ortopedia, dochodzą do miliona dolarów. Także to finansowanie i te zarobki po uzyskaniu dyplomu lekarza w Stanach Zjednoczonych są świetne i dlatego też zapewne tak lekarze Amerykanie bronią się przed tym, aby nie napływali obcokrajowcy. Natomiast w Polsce, tak jak mówimy, pensje są tak niskie, że jeżeli nic się nie zmieni, no to dalej będzie prawdopodobnie odpływ lekarzy z kraju.
Kuzynka kończyła studia właśnie w Stanach i miała taką możliwość, żeby zaraz po studiach wyjechać. Znaczy ona w ogóle wychowała się tak na miejscu, w związku z tym w Polsce nigdy nie mieszkała, ale miała możliwość zaraz po studiach wyjechać dosłownie na kilka lat w jakieś kresy, jak ja to nazywam, północy, w piękne rejony, aczkolwiek zimne, i w krótkim czasie udało spłacić jej ten kredyt, po czym zakupiła dom i teraz szczęśliwie pracuje w swoim zawodzie specjalizacji już w większym mieście, aktualnie w Kanadzie w ogóle. Więc myślę, że też perspektywy spłacenia takiego kredytu są większe. Można to zrobić szybciej. U nas, gdyby studia były płatne, przez całe życie byśmy nie zarobili na to, żeby po prostu je spłacić.
Należy dodać też, że wiele propozycji ze Stanów Zjednoczonych jest chybionych i że mamy piękne polskie tradycje i europejskie tradycje i powinniśmy się ich trzymać. I nie należy ślepo naśladować Stanów Zjednoczonych we wszystkich kwestiach, zwłaszcza w kwestii służby zdrowia, która jest najdroższą na świecie i najmniej efektywną, najbardziej kosztochłonną. Więc tutaj niestety system amerykański ma bardzo, bardzo, bardzo dużo minusów, a jeśli chodzi o nasz system, to rozwiązania są proste. My naprawdę chcemy tutaj pracować, bo bardzo lubimy ten kraj, tylko prosimy o to, żeby nam zostały stworzone lepsze warunki do pracy, żeby to wszystko nie odbywało się kosztem naszego życia i zdrowia. Thank you.
Radio Maria, trwają rozmowy niedokończone. Temat rezydentura, czyli o sytuacji młodych lekarzy w Polsce. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Agnieszka z okolic Warszawy. Ja co prawda nie jestem lekarzem, ale jestem żoną lekarza. Mój mąż rezydentem też już nie jest, ale jest młodym specjalistą. I chciałam nawiązać do tej sytuacji finansowej, która jest taka drażniąca dla wielu ludzi. Ale no, proszę mi wierzyć, że specjaliści też nie mają łatwej sytuacji, jeśli o to chodzi. Mój mąż, mamy czworo dzieci. Jesteśmy dosyć młodym małżeństwem, ale Pan Bóg nam pobłogosławił, mamy czwórkę dzieci. I proszę nam wierzyć, że żeby utrzymać rodzinę, ja oczywiście zostałam w domu, wychowuję dzieci, zajmuję się domem, dbam o męża. Całe finansowanie, cały obowiązek spadł na męża. I żeby taką rodzinę utrzymać, to jest to bardzo trudne zadanie. Mąż, żeby dojechać do szpitala, to bardzo wcześnie wstaje, o godzinie 6 wychodzi z domu i jeśli wraca do domu, nie zostaje na dyżurze, to no to wraca bardzo późno. Przepraszam, tutaj małeństwo właśnie się jedno obudziło.
Wszystko bardzo jeżeli dobrze. Wraca, niech się pani tym nie przejmuje, uśmiechnie, ucałuje dzieciątko i mówi dalej do nas.
Tak, więc jeżeli mąż wraca do domu, nie zostaje na dyżurze, to wraca po dwóch dobach. Dzieci już są w takim wieku, że bardzo, bardzo potrzebują taty i czekają na tatę zawsze. No, dochodzą oczywiście dyżury w dni świąteczne, proszę pamiętać, zwłaszcza tu młodzi lekarze wiedzą, o czym mówię. Wigilia czy Wielkanoc, dyżury niedzielne, więc tutaj też takie zadanie dla mnie, wyszykowanie się całą rodziną do kościoła. No i widzę wysiłek męża ogromny, widzę jego zmęczenie też. No i niestety, my też kochamy bardzo Polskę. Nasze rodziny mają swoje korzenie na Kresach, ale niestety coraz częściej słyszę już od męża, że no myśli o wyjeździe za granicę, bo no zgłasza, że jest mu bardzo, bardzo ciężko. Ja to też widzę i chociaż staram się jakoś tak jako ta szyja rodziny rozsądnie zarządzać portfelem. I proszę wiedzieć, że sytuacja no, nie jest dramatyczna, natomiast jest ciężko, tak? Bo rzeczywiście lekarz może zarobić, natomiast jakim kosztem właśnie rodziny? To tak chciałabym, jako żona, która wie, o czym mówi, chciałabym zwrócić na to uwagę wszystkim i pacjentom, i żeby też o tym pomyśleć. To może tyle.
Dziękujemy. Pani Agnieszko, prosimy męża pozdrowić.
Bardzo dziękuję. Ja również pozdrawiam wszystkich w studiu i ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Szanowni Państwo, kto...
Ja udzielę odpowiedzi.
Proszę bardzo.
Szanowna Pani, bardzo dziękuję za ten głos. Był bardzo smutny. Tutaj chciałem powiedzieć, że my jako Porozumienie Rezydentów działamy dla dobra poprawy całego środowiska, ponieważ my jako młodzi lekarze będziemy pracowali w tym zawodzie przez najbliższe 40-50 lat, aż do ostatniego dyżuru, ponieważ lekarze nie idą na emeryturze, umierają na służbie. I dlatego zależy nam na poprawie sytuacji. Dlatego też przypominamy Panu ministrowi Radziwiłłowi to, co postulował, 2 średnie dla rezydentów, 3 dla specjalistów. I bardzo wierzymy w to, że ta cała sytuacja się poprawi, ponieważ ona nie może dłużej trwać. I tutaj przytoczę taki gorzki żart, który jest przytaczany w środowisku. To jest taki żart rysunkowy. Dzieci się pytają mamy: mamo, kim jest ten pan, który tak rzadko nas odwiedza? To wasz ojciec dzieci, jest lekarzem. Dlatego tak rzadko go widujecie. I to jest, to co pani powiedziała, no to jest bardzo, bardzo gorzka prawda, bo to nie jest, można tak żyć, tylko po co? Jaki wymiar ma takie życie i jak będą wychowywać się dzieci pozbawione swojego ojca? I jak czuje się pani mąż, który nie może widzieć swoich dzieci i ma świadomość tego, że cały czas musi pracować i nie może ani na chwilę odpocząć, żeby się z tymi dziećmi pobawić, czy je wychować. Dla mnie jest to straszna sytuacja i wydaje mi się, że ludzie, którzy kończą 6 lat studiów, rok stażu i później całe życie się dokształcają, mają olbrzymią odpowiedzialność, olbrzymi stres, powinni powinni mieć jakoś trochę łatwiejsze życie. Ono nie powinno być aż tak trudne. Ja mam wrażenie, że bycie lekarzem w Polsce to jest coś takiego, że państwo do tego podchodzi w ten sposób, że jeśli ty bardzo chcesz, to sobie bądź, ale nie oczekuj z naszej strony żadnego ułatwienia. Po prostu...
Nie wiem, czy słowo łatwiejsze jest dobre, bo można by pewnie ucelować lepiej, no bo w końcu jesteście odpowiedzialni. To nie chodzi o łatwość, nie? Żeby lżej było, tylko tak... No,
ludzkość.
No, tak po ludzku, żeby można było, prawda? Żyć, pracować.
Dokładnie tak. Chodzi o to, że praca lekarza sama sobie jest wystarczająco ciężka, wystarczająco stresująca i obciążająca, że nie powinno się do tej ciężkiej pracy dokładać dodatkowych zmartwień i dodatkowych obowiązków. Powinniśmy robić wszystko, żeby ludzie, którzy odpowiadają za nasze życie, mieli prawo do godziwego życia.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca serdecznie prowadzącego i państwa w studio młodych, których hymn słyszałam, chociaż ten hymn, przyznam, nie wiedziałam, co to jest za piosenka, nawet chciałam ojca trochę złajać, co to, bo to jest jakaś taka...
Wielki Boza, ja takie... Tak,
pomyślałam sobie, że mogła się rozchorować po tej piosence, ale przepraszam, to taka dygresja złośliwa, proszę mi wybaczyć, ale coś, może jeszcze raz, jak
pani pani Jadwiga mnie, to może na zakończenie, pani tak. Jadwiga mnie zachęciła, ja nawet nie do końca wiedziałem, czy to jest to i tak.
Nie, ale pani Jadwiga ma piękny głos, jak mówi, natomiast śpiewa, to jest taka niespokojna, no zresztą jak cały ten problem rezydentów niespokojny.
To może chciała ducha oddać bardziej, jeszcze nie tak niespokojnie śpiewa, ale nie, do rzeczy.
Jako na hymn, to jest po prostu, ja jestem, przepraszam, uwielbiam śpiew, wiem, że Akademia Medyczna też ma swój chór i uważam, że trochę ten hymn jest trochę za czas zrewidować, ale przepraszam, po prostu dlatego, że kocham śpiew, tak mówię. A chciałam powiedzieć, że czuję w państwu tyle energii, młodości, bo ja po prostu już jestem z innego pokolenia, ale czując tę energię, jednocześnie czuję pewien niepokój. Mianowicie, przepraszam, że to powiem, ale tak wbije się klinem. To znaczy, chodzi o to, że moi znajomi liczni studiowali medycynę, ale w dawniej, i pamiętam, jak osteologię uczyli się, strasznie dużo jest tam pamięciowych spraw. A państwo, z tego, ta pamięć państwa medyczna wchodzi w te... Podziwiam, że państwo tak doskonale znają te artykuły gdzieś tam w ustawach, coś. Nie przypuszczałam, że lekarz, no dawniej lekarz, to się mówiło, że to jest nie zawód i nie praca, tylko powołanie, niestety. I już państwo powiedzieli o tym, że mistrzowie. Ja też znałam kilku takich mistrzów. Profesora Bogdanowicza, który mnie leczył, profesora Nielubowicza, profesora Gruce, który moja matka znała, który był też z Kresów i w ogóle to byli lekarze. Ja nie, w ogóle te problemy, które państwo teraz mają, prawdopodobnie wynikają z tego, że tuż po wojnie na przykład było dużo ludzi, lekarzy, którzy potem mogli być mistrzami. W tej chwili lekarz stał się właśnie zawodem, a służba zdrowia stała się ochroną zdrowia, co jest dla mnie w ogóle kuriozalne, bo raz powiedziałam, ach, pani pracuje w służbie zdrowia do pielęgniarki, a ona oburzona na mnie, nie pracuje w służbie zdrowia, tylko w ochronie. I tu te wszystkie, nie wiem, jakaś była chyba, tak zreformowano służbę zdrowia, że jest to biurokratyczna. Poza tym jeden z panów powiedział o szkoleniach z Unii. W porządku, ale tam ja znalazłam taki formularzyk gdzieś na ulicy i tam było napisane, jak być asertywnym wobec pacjenta. No, po prostu mało się nie przewróciłam. Więc lekarz, według mnie, gdyby wziąć pod uwagę, tak jak dawniej, powinien mieć takie cechy, dobroć, intuicja, nawet takie troszeczkę takie brak praktycyzmu życiowego, ponieważ jest to humanista, poświęcenie i dawanie z siebie. I tak było po wojnie. Ja pamiętam profesora Bogdanowicza, jeszcze raz przywołuję, nigdy go nie zapomnę, jaki to był lekarz. Natomiast teraz lekarze wiedzą, jakie to procenty, co tam, jakieś tam, przepraszam, że to mówię, ale wy jesteście młodzi, pełni energii. W porządku, ale trochę nie tyle pokory. Ja przepraszam, że to mówię. Ja całe życie pracowałam, jestem polonistką, więc niewiele zarobiłam. Jestem na emeryturze, strasznie jestem biedna. Lekarz, powtarzam, jak idzie na studia, powinien wiedzieć, po co idzie, czy z powołania, niech, i wtedy on, no u nas są za darmo, tutaj ta pani z Ameryki dzwoniła, więc coś za coś. Najlepiej się tu wykształcić i sobie wyjechać, no ale to jest nieuczciwe, prawda? Więc trzeba zmieniać służbę zdrowia, natomiast trzeba znowu powołać tych mistrzów i dobrze, że niektórzy z państwa mają tych mistrzów, ponieważ nic nie ugramy, robiąc ze służby zdrowia, ochrony zdrowia, a z powołania, jakim jest bycie lekarzem, zawód lekarza. Bo państwo wyraźnie są pełni energii, ale jesteście tacy niezadowoleni. No niestety, czuję się to w głosach, że właściwie jesteście niecierpliwi. No niestety, to nie jest taki zawód, w którym kiedyś była elita. Lekarz, nauczyciel i ksiądz. W tej chwili elit nie ma. Zostały zdegradowane. Ale te elity polegały na właśnie tej duchowej, duchowej jakiejś traktowaniu. Pamiętajmy siłaczkę chociażby Żeromskiego, prawda? Natomiast lekarz, no ja bym nie chciała, żeby lekarze tylko mówili o cyfrach i że oni są biedni. I ja byłam biedna, ale tak wychowana, że żałuję, że nie zostałam lekarzem, bo lubię dawać z siebie. Natomiast cała reforma jest okropna i my na tym, przepraszam, też cierpimy, bo jeżeli młody lekarz ma, państwo mówili o nowych technologiach, siedzi przed komputerem, ja przychodzę do ortopedy, to jeszcze tylko na koniec powiem, to jest śmieszne, ale młody ortopeda, bardzo piękny, mówię, że strasznie mnie boli stopa, coś tutaj się stało, jakaś taka gula. A on, patrząc, bo komputer, widocznie już jestem za stara, żeby na mnie, mówi, patrząc tam, to dobrze, ja pani dam skierowanie rehabilitację. A ja mówię, no ale nie obejrzy pan tego? Nie, już jest to skierowanie. Nie poszłam na to skierowanie. Spotkałam przed sklepem Carrefoura koło mnie koleżankę, która mówi, to jest ganglion. Koleżanka, baba babie, że tak powiem. I ja poszłam jeszcze raz do tego lekarza. On mówi, też młody, siedzący przed komputerem. Mówi, ja mówię, panie doktorze, to jest ganglion. Nawet na mnie nie spojrzał. A on mówi, tak? A, to jak będzie większy, to proszę przyjść, to ja, prawda, panie ściągnę. To był mój jedna przygoda, a druga, jak miałam krwiomocz i kłopoty z nerkami, to lekarka powiedziała, daje pani skierowanie do specjalisty, ale na to się czeka rok. O co mi chodzi? Że kiedyś byli lekarze, którzy, tak jak moja matka chrzestna, która była profesora Nielubowicza, znanego chirurga, państwo na pewno słyszeli w historii medycyny, była uczennicą, była kardiologiem. Ona przy każdej operacji, którą on wykonywał na jej pacjencie, była. Po prostu to nie patrzyło się na pieniądze, nie patrzyło się na czas, po prostu to było powołanie. Ale teraz to trudno zrozumieć, bo teraz są czasy, w których pieniądz się liczy. Ja państwu życzę wszystkiego dobrego, ale nie miejcie takiej frustracji, bo to jest taki, to nie jest zawód, powtarzam, to jest takie piękne powołanie, że jeżeli się nie czuje tego, że to jest powołanie, to właściwie powinno się zmienić na jakieś lepszy, lepiej płatne. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
Do widzenia. Dziękuję pani Mario, do widzenia z Panem Bogiem. Bardzo proszę, pan Jarosław.
Dziękujemy za ten głos i zdecydowanie podzielamy te uwagi i chcemy powiedzieć, że jesteśmy lekarzami z powołania, zdecydowanie. Nie wyobrażam sobie innej pracy, kocham to, co robię. Specjalizuję się w miejscu, które daje mi świetne możliwości. Mam swoich mistrzów i ci mistrzowie są. Oni po prostu w dobie dzisiejszej komputeryzacji gdzieś są pochowani w zakątkach i zaułkach tej medycyny, ale ci mistrzowie istnieją. Serdecznie im dziękuję i pozdrawiam moich mistrzów. Natomiast tutaj trzeba oddzielić to powołanie, bo zdecydowanie będę to robił dalej i robię to i kocham to, co robię, od oczekiwań, które, tak jak pani mówiła, że lekarz powinien wiedzieć, po co idzie na medycynę i co będzie z tego miał i jak to wszystko wygląda. Dzisiaj student nie wie, jak to wszystko wygląda. Idzie trochę w ciemno na medycynę i zderza się właśnie w pierwszych dniach pracy z tą ścianą biurokracji, z tą ścianą takiej dehumanizacji właściwie medycyny i to w sensie nie bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem, ale tej biurokratyzacji coraz większej i uczy się od swoich mistrzów i ich bardzo szanuje i docenia. I tak jak mówię, nie wyobrażam sobie innej pracy. Po prostu występujemy jako porozumienie rezydentów. Nasz głos jest po to, aby lekarze właśnie mieli czas na to wszystko, o czym pani mówi. Sam mogę powiedzieć, że przez pół roku pierwszej pracy zostawałem do 22 w pracy, tylko po to, żeby upewnić się, że pacjenci czują się dobrze i zrobiłem wszystko, co trzeba i zostajemy w tej pracy i to jest nasze powołanie. Chodzi tylko o zaspokojenie potrzeb, które powinny być zaspokojone, żeby ta praca była godna.
Ja powiem tylko, że naszym marzeniem jest po prostu praca w jednym miejscu, na jednym etacie, z obowiązkowymi dyżurami, jakie musimy pełnić ze względu na konieczność zapewnienia opieki na pacjentem, ale bardzo chciałbym zrezygnować z mojej drugiej pracy i to, co pani mówi o powołaniu, to jest piękne, tylko że jest to taka wyidealizowana wizja, która jest niepraktyczna w momencie, w którym pani mówi, że lekarz powinien być osobą niepraktyczną. Współczesny lekarz musi być osobą maksymalnie praktyczną. On nie może być humanistą, który ma głowę w obłokach, tylko jest osobą, która codziennie poszerza zakres swojej wiedzy i która, zastanawiając się nad leczeniem, nad metodami różnymi, zastanawia się nad tym, jakie badania naukowe wyszły, jak ta wiedza się zmieniła i jakie interwencje przynoszą pozytywny skutek, a jakie nie przynoszą skutku, ponieważ medycyna przez wiele stuleci była oparta głównie na tradycji. Przyjmowało się, że pewne rzeczy działają, a inne nie działają. A teraz medycyna jest cały czas weryfikowana, staje się w coraz większej mierze nauką ścisłą i zapewniam panią, że że ten aspekt humanistyczny jest ważny, ale on odgrywa rolę w kontakcie człowiek-człowiek, w kontakcie tym, jaki lekarz ma razem z chorym człowiekiem w tej podróży, którą razem odbywają, o której pisał pan profesor Szczeklik. Ale żeby ukończyć same studia, trzeba znać fizykę, trzeba znać chemię, trzeba mieć naprawdę ścisły umysł, umysł, który jest w stanie funkcjonować w bardzo precyzyjnych kategoriach.
I też pytała pani, skąd znamy te statystyki, te ustawy, te liczby. Oczywiście nie chcielibyśmy ich znać. Znamy je tylko dlatego, że musieliśmy się zatroszczyć o swój los, kiedy przez dekadę nic się nie zmieniło i zostaliśmy marginalizowani. I tak jak pani mówi, również właśnie zawód lekarza zostaje zepchnięty gdzieś na meandry tego intelektualizmu. My jako wykształcone osoby z wykształceniem wyższym specjalistycznym de facto należymy do tej elity intelektualnej, ale w związku z nakładem pracy ciągle spycha się to, po prostu przerabia na rzemiosło takie wyrobnictwo, zamiast tego, aby być rzeczywiście tym idolem, tym królem, tym najważniejszą osobą dla pacjenta. I nasze powołanie zdecydowanie jest powołaniem i to jest rzecz, której nie można nam odebrać, gdyż spędzamy z pacjentami czas bezinteresownie.
Ja powiem tylko, że mówi pani o elicie, ale elita społeczeństwa musi mieć czas, żeby chodzić do teatru, żeby chodzić do filharmonii czy do opery, a nas na to zwyczajnie nie stać. Czy też na to, żeby pójść do księgarni, kupić sobie nową książkę i być w stanie ją poczytać. Tutaj jeśli mówimy o takich rzeczach, to i mówimy w ogóle o humanizmie, to po prostu nasza sytuacja jest absolutnie niehumanitarna i traktowanie nas w ten sposób jest niehumanitarne i dlatego...
Także zdecydowanie powołanie to jest podstawa i bez tego nie bylibyśmy lekarzami, a to, że znamy te wszystkie paragrafy i te ustawy, to jest tylko po to, żeby reprezentować środowisko i walczyć o to, o co właśnie pani wspomniała.
Jeszcze wspomnę, zresztą koledzy mogą potwierdzić, że zdecydowanie jestem osobą z głową w chmurach. I muszę przyznać, że właśnie dlatego, że jestem osobą z głową w chmurach i nieraz chciałam tak dobrze dla pacjenta, już kilka razy dostałam, jak to się mówi brzydko po prostu, kopniaka dokładnie. Dlatego, że nie pomyślałam o pewnych prawnych konsekwencjach, nie pomyślałam o różnych rzeczach, o których musimy myśleć jako młodzi lekarze. Musimy wypisując receptę, musimy mieć 100% pewność, czy dana refundacja, czy to jest 30%, czy to jest ryczałt, czy to jest 50%, czy przysługuje, czy nie przysługuje, na jaki okres i tak dalej, i tak dalej. Mamy mnóstwo przepisów, które musimy znać, czy kiedy wypisujemy zwolnienie, czy kiedy podejmujemy decyzję o tym, czy możemy już postawić dane rozpoznanie, czy jeszcze nie. Tego jest wiele i ten zawód, ja bym osobiście nie chciała, żeby tak było. Nie chciałabym, tak, powiedzieć starszej osobie, która dostaje 800 zł jakiejś tam zapomogi, że no nie mogę wypisać leku na ryczałt, dlatego że jej to nie przysługuje, tak? To jest okropne, jak takie coś musimy zrobić. Natomiast niestety znajomość przepisów jest naszym obowiązkiem. Nieznajomość prawa no, niczego nie usprawiedliwia.
Właśnie nasi mistrzowie, autorzy podręczników, z których się uczymy, dawniej nie mieli biurokratyzacji, NFZ-ów, sprawozdawania. Działali jako po prostu ludzie, którzy leczyli, de facto leczyli. A my niestety jesteśmy, z jednej strony słyszymy o prawniku, który stoi za drzwiami, z drugiej strony o pozwach. Statystycznie mówi się, że każdy lekarz przynajmniej raz w życiu będzie pozwany. I musimy mieć w głowie milion różnych innych obocznych rzeczy poza tym, co de facto wykonujemy i jakie usługi medyczne, czyli jak de facto leczymy pacjenta. Setki ton biurokracji stoi za naszą głową.
A za to biurokrację idzie również odpowiedzialność cywilnoprawna i finansowa. Czy jakby dobrze jest mówić i warto jest mówić oczywiście o humanizmie, o empatii, tylko dużo trudniej ją znaleźć już w gabinecie w sytuacji, w której przychodzi rachunek od NFZ-u za to, że ktoś źle wypełnił numer PESEL pacjenta i albo źle napisał refundację i w związku z tym to lekarz jest pociągany do odpowiedzialności finansowej, która czasem idzie w tysiące lub dziesiątki tysięcy, a nawet rekordziści to i setki tysięcy złotych. Czyli mówimy to o sytuacji, kiedy ktoś pragnie wykonywać zawód, chce leczyć ludzi, chce im pomagać, ale z powodu tego, że nie wywiązał się we właściwy sposób z jakichś biurokratycznych obciążeń, ponosi za to bardzo poważną konsekwencję i odpowiedzialność prawno-finansową. Tak?
I nigdy nie staramy się tego przełożyć na pacjenta, że coś zrobiliśmy źle. Po prostu musimy mieć w głowie setki tych liczb i tych paragrafów. Niestety dzisiaj oprócz tego, że leczymy pacjenta.
Tak, ale chciałem powiedzieć, że jeśli grozi nam to, że będziemy do końca życia musieli spłacać jakąś potworną karę finansową, to jednak z tyłu głowy jesteśmy po prostu zmuszeni do wypełnienia tych wszystkich biurokratycznych formalności, a to efektywnie obniża nasz czas spędzony z pacjentem. I to jest to, co widzi pacjent po drugiej stronie biurka, tak? Że ten lekarz jest z głową w komputerze, palcami w klawiaturze, albo cały czas coś pisze tym drobnym maczkiem na kartce papieru, zamiast spojrzeć na pacjenta. Bardzo chętnie byśmy to robili.
Ja się akurat staram robić
i oczywiście każdy na swój sposób próbuje. Natomiast z każdym rokiem i z każdym kolejnym biurokratyczną powinnością jest to coraz trudniejsze. Chciałem powiedzieć, że pojawiło się słowo frustracja w odniesieniu do opisu nas jako tych młodych, którzy rozmawiają. Tak, o naszej grupie. Powiem tak, nie uważam, żebyśmy byli sfrustrowani. Po prostu głośno mówimy o naszych problemach. Tak? To dosyć rzadko się zdarza w naszym środowisku, żeby ktoś po prostu wystąpił, zwłaszcza na antenie, tak? I śmiało, otwarcie mówi o problemach, więc to nie powiedziałbym, żebyśmy byli sfrustrowani. Pokory uczymy się na co dzień w pracy i zawsze ją mamy, to jest podstawa naszego działania, więc zdajemy sobie sprawę z naszych ograniczeń i możliwości, natomiast nadszedł czas, żeby po prostu móc otwarcie mówić społeczeństwu o tym, że my jako lekarze też mamy swoje problemy.
Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno, może nie wieście, zostawimy jedno zdanie, podsumowanie naszego spotkania. To są rozmowy niedokończone, więc tak. Pani Jadwigo, proszę bardzo.
Myślę, często sobie powtarzamy tutaj w naszym gronie, że jeżeli jakaś frustracja się pojawia, to staramy się nie żyć nią i nie karmić naszych dusz tą frustracją, tylko stała się ona takim zapalnikiem całej inicjatywy ruchu naprawczego sytuacji młodych lekarzy w tym kraju.
Przełożyć narzekanie w czyny po
dokładnie,
prostu. Spotykamy
dokładnie.
Się z posłami, z ministrami, z wiceministrem.
Stąd też porozumienie rezydentów.
Tak jest.
Tak, stąd też nasze pojawianie się w mediach. Również bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie tutaj.
Bardzo chętnie tu jeszcze przyjdziemy.
Przypominam, że porozumienie rezydentów dotyczy wszystkich lekarzy w trakcie specjalizacji. Nie to
dziękuję. Jesteście pierwszy raz. Kogo chcielibyście pozdrowić? Może od pani rozpoczniemy. Pani Jadwigo, pani kogo chciałaby pozdrowić?
Ja chciałam pozdrowić moich ukochanych pacjentów.
Dziękuję bardzo. A od serca?
Od serca? Oto może mojego męża cudownego.
Dziękuję. Panie Jarosławie?
Oczywiście serdecznie pozdrawiam wszystkich moich pacjentów, moich mentorów, mojego opiekuna specjalizacji, szefostwo kliniki. Pozdrawiam moją narzeczoną, tak też od serca, moją rodzinę. I dziękuję bardzo za te wszystkie głosy pacjentów. Były bardzo cenne.
Dziękuję, panie Krzysztofie.
Ja oczywiście pozdrawiam moją żonę Gosię, która jestem pewien, że w tej chwili mnie słucha. Prawdopodobnie również słucha mnie mój synek Adaś, chociaż późna pora. Także skarbku ciumek. Oprócz tego również teściową, która prawdopodobnie jest obok. I również chciałem z tego miejsca podziękować mojemu profesorowi i ordynatorowi kliniki, którzy są wspaniałymi ludźmi i dobrymi po prostu nauczycielami.
Dziękuję. I pan Damian?
Ja bym chciał pozdrowić moją dziewczynę Kasię, moją całą rodzinę i wszystkich moich kolegów z nowej pracy, którzy mnie bardzo ciepło przyjęli i bardzo mi pomogli.
Dziękuję państwu. Naszymi gośćmi dziś temat rezydentura, czyli o sytuacji młodych lekarzy. W Polsce byli pani Jadwiga Kołapa-Zarecka, rezydent medycyny rodzinnej. Dziękuję pani.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pan Jarosław Biliński, rezydent hematologii.
Bardzo dziękuję.
Pan Krzysztof Ostaszewski, rezydent onkologii klinicznej.
Dziękuję.
I pan Damian Patecki, rezydent anestezjologii.
Dziękuję.
To wszystko lekarze. Dziękuję. Mam nadzieję, że też no, nie tylko to będą rozmowy, ale rzeczywiście bardziej twórcze, że pomoże to w jakimś porozumieniu, że będziecie w stanie też razem, przede wszystkim minister, tak, czy rząd, wypracować jakieś stanowisko, które pomoże też lekarzom, a tym samym pomoże pacjentom.
Tego sobie życzymy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję też i państwu za uwagę, dziękuję za telefony. To były rozmowy niedokończone.